Jo, co to było?
No rozpoczęcie. Zawsze się klaszczę na rozpoczęcie. A twoje występy jak wyglądają? Że wchodzisz, dobra, zaczął.
Ale wiesz, że czasami tak jest?
Że bez oklasków?
No to, kurczę, czasami śliwa u nas zaczyna, u nas śliwa wchodzi. No. I to w większości jest, że normalnie jak wchodzi to jest ten, ale są sytuacje, że nie ma braw. Jakby jest taka cisza, że no i okej. Okay.
A nie zapowiadasz ich ZOF-u?
Nie, nie, właśnie.
A,
nie.
Czyli oni wchodzą po prostu na sucho.
No tak, tylko że to się dzieje już, powiedzmy, trzeci program, czyli, a moi widzowie już raczej...
Wracają.
Jak, no, tak, więc mam takie wrażenie, chyba. No,
no, a, to jest... dlatego nie klaszczą.
No właśnie.
No, tak, no. A Jezu, kurde, to było to. Ja wiedziałem, tak, że tak. Wiedziałem, że mi się albo na maksa podobało, albo w ogóle. I kurde.
Ale masz zawsze? Tak?
Nie, no na wejście, ale my się zawsze zapowiadamy ZOF-u. Zróbcie wielki no hałas
tak.
Przed wami
no,
ktoś.
No to ciężko to... nie robić hałasu tak, wielkiego. No.
Gorzej, jak się sami kończę i nie ma. Ten brak praw bardzo boli.
Miałeś kiedyś tak?
Nie, tak szczerze. No to właśnie. Nie. Tak no. Szczerze to,
ale
to nie.
Kiedyś tak chyba miał Kacper. I to jest w ogóle prześmieszna anegdota z Radomia. No. Akurat tak się składa. Graliśmy tam w takim klubie, gdzie pamiętam, który chyba przyszło ja, ale była Kaśka i Kacper. Stand-up bez cenzury. I przyszło na nas 30 osób.
No.
I takich stolików kilka było. I usiedli sobie ludzie tam przy tych stolikach, było bardzo, bardzo pusto praktycznie i jakaś para takich starszych państw tak weszli, wiesz, to naprawdę to były super początki
tak.
I patrzą, o, że my chyba z kabaretów jesteśmy, z Kaśką, więc oni, no, że kabarety, no to ten, i my, że nie do końca kabarety, a oni, że dobra, dobra. Usiedli sobie i pamiętam, że to był taki występ, na którym szło bardzo ciężko, bardzo trudno. Chyba graliśmy ja pierwszy, bo ja miałem jakiś pociąg, czy my z Kacperem mieliśmy jakiś pociąg, potem był chyba Kacper i potem była Kaśka, jakoś tak. I pamiętam, że chyba Kacper nawet nie dostał braw na koniec, wiesz?
Tak po prostu.
Ale ogólnie to było tak, tak źle, wiesz, że... No i chyba to był taki super... I pamiętam, że byliśmy następnym razem, pojechaliśmy z bez cenzury z 2 lata później, czy tam jakoś tak? Czy no nie pamiętam, ale było później. Było więcej ludzi i... Pamiętam, że wchodziliśmy na scenę, bo tam właśnie we trójkę zawsze na początku gadaliśmy tak, że cześć, siemanko, czy wiecie co to jest, co robimy i tak dalej. Takie tam...
czasy, kiedy trzeba było jeszcze tłumaczyć, co się
naprawdę,
będzie robiło.
Naprawdę,
no.
No.
Pamiętam te czasy.
W ogóle przecież nazwa stand-up bez cenzury, bo to było masło maślane. No wiesz, no, po co pisać stand-up bez cenzury? Może byłem pisać stand-up albo coś, ale stand-up bez cenzury, żeby gdzieś pojawiła się nazwa, że to będzie, wiesz, może być grubiej. No i pamiętam, że wtedy wchodzimy we trójkę, zaczynamy gadać, mówimy, że w zeszłym roku tu byliśmy, było bardzo mało ludzi, że w ogóle było tak dziwnie i tak dalej. I Kacper rzucił jakiś żart i się nie zaśmiali. I Kacper taki, nie, jakby że wrócił cały ten, to było tak, do tej pory sobie czasami to wspominamy i bardzo się z tego śmiejemy.
Ja, jak mi zadałeś to pytanie, to sobie przypomniałem, jeden miałem taki występ, że nie dostałem braw na zejście, bo ludzie nie zauważyli, że zszedłem. W sensie był już taki rozgardiasz, już był taki chaos, że po prostu ja powiedziałem tyle o tym.
Tak?
W Anglii to było jakieś lata temu. To w ogóle niesamowity to był wieczór, bo w pewnym momencie, jedyny moment, kiedy coś tak czułem, że chyba coś, w końcu trafiłem. W końcu coś ten, jakiś wiesz, jakiś chaos i tak dalej. Później się okazało, że po prostu ktoś z tyłu zaczął się bić. I co ciekawe...
Ja kojarzę, to była jakaś taka wielka gala, coś takiego?
Nie, nie, nie. To były moje solowe występy. To były takie występy w stylu na tylnej salce kościoła. Aha. Bo to była jedyna salka, gdzie można było sprzedawać piwo z samochodu. Że kościół na tym machnął ręką i tam organizator mógł sprzedawać. I pamiętam, że ludzie się pobili. Co ciekawe, to syn... Nie wiem, czy to jest ciekawe, w sumie to złe słowo.
Dawaj,
syn pobił ojca. Gdzie miałem
co
taki,
ty gadasz?
Tak, no już taka, tak, no dokładnie, już taką, tak już naprawdę, o Jezus. Ja zszedłem na zaplecze. Szczerze, nawet nie byłem zły, nie? W sensie, bo to jest już tak chaos, tak po prostu, że to nawet nie ma znaczenia.
Tam jest
kurde.
Bójka.
Dokładnie, była bójka i ja i tak kontynuowałem, bo nie do końca byłem pewny, czy to to. No i zszedłem na te zaplecze i organizator do mnie poszedł i powiedział, a ludzie chcą z tobą zdjęcie zrobić. Ja mam takie, na 100% nie. W sensie, nie to, że ja nie chcę z nimi, tylko nikt nie chce ze mną zdjęcia. Po prostu tam jest, ludzie śpiewają 100
tam
lat na tej
biją.
Sali. Się no, biją no, to i tak dalej. I on taki, nie, tam parę osób cię słuchało i naprawdę chcieli. No, wiesz, no ja tak, kurwa, no, naprawdę jestem już tak zmęczony tym, nie chcę i tak dalej. A co się stało z tą bójką, nie? I mi organizator mówi, no jak wyprowadziłem na zewnątrz, strzeliłem jednemu i mu powiedziałem, że słuchaj, jak wstaniesz, to dostaniesz z drugiej. I patrzę się na jego ręce i obie są zakrwawione. I mam takie, nie, to wyjdę na te zdjęcia. Nie, no dawaj, nie będę z siebie robił gwiazdy.
Ja,
tak.
Co ty gadasz?
Znowu taki wieczór. Gdzie zresztą, teraz właśnie byłem w Anglii ponownie.
No, i co? Też tak było? Też
nie. Ale jedno, czego nie da się ująć, zagraniczne występy są po prostu bardziej intensywne.
A wiesz czemu w ogóle, wydaje mi się, ja sobie to, nie wiem, grasz w weekendy w Polsce?
Nie gram.
Stary, tak. Dokładnie tak. Ja pamiętam, że miałem bardzo intensywny występ kiedyś w Grudziądzu. Gdzie wyszedł Tomek Kwiatkowski,
legendarny,
gdzie zaczął krzyczeć po prostu na kobietę w pierwszym rzędzie, dlatego że ona była tak już pijana, to był jakiś panieński, ona była tak strasznie męcząca, a jeszcze fajnie, bo ja tam wyszedłem i pamiętam grałem, nie pamiętam, który mój tam drugi czy trzeci program i było sporo młodych komików, tak się jakoś pojawiło, no. Że tam siedzieli gdzieś, oglądali i patrzyli i ja chciałem... Wyciągnąłem wszystko, co miałem, wszystkie asy z rękawów, jakie zebrały mi się przez całe doświadczenie. Jak mogę uspokoić tę kobietę? I nie dało się tego zrobić. Tak, no. Ona po prostu darła mordę, krzyczała, śmiała się, ale no, to nie jest nic złego, że się śmiała, ale...
Jak śmiesz.
I stary, masz coś takiego, że po prostu nic się nie da z nią zrobić. Ona komentuje, dowala i tak dalej. I fajnie, bo spojrzałem na tych, tam, oni tak sobie stali taką ekipką gdzieś ten, i ja mówię, nie umiem tego zrobić, ja mówię, no. to nie jestem w stanie, nie?
Tak.
I było mi z tym trochę źle, z drugiej strony, kto by... I wtedy wyszedł, pamiętam, Tomek i zaczął drzeć, dają mordę, ale to jest... jaki wstyd, wiesz, jak ty się zachowujesz. Tutaj obydarski zawsze masz taki... No coś takiego, nie pamiętam teraz.
Nie, ja doskonale pamiętam, ja ci mogę powiedzieć.
No to co
i nie wiem, czy to nie jest, czy to jest moja już no. wyobraźnia, ale jestem prawie pewien, że Ponti... Przez jakiś czas miał na dzwonku ustawione tą tyradę Kwiatka no? po twoim występie i ta tyrada, on chyba 3-4 minuty trwa.
No on tam
jak mogłaś ty, kurwa.
Tak, strasznie ją zjechał, tak. Strasznie. Tak. I na samym końcu powiedział, a teraz na bis Abelard Giza. I stary jest cisza, ludzie w szoku, co tam się wydarzyło. I ja wchodzę, ja nie wierzę, że to się wydarzyło. To jest jak w ogóle jak z takiego serialu, jak z serialu Kryzys, powiedzmy, jakbym sobie tak, wymyślił no. teraz, nie? To dokładnie sobie tak, po wielkiej tyradzie jedziesz i potem mówisz, a teraz przed wami.
Ja wczoraj miałem troszkę, nie ta sama skala, ale podobną sytuację w Koszalinie w czwartek, gdzie no, typ na przykład zaczął śpiewać 100 lat w trakcie. Nie? W sensie, że wiesz, po prostu ja coś... 100 lat. Ja mówię, typie, no kurczę. No 100 lat. Się zwracam do akustyka, który jest obok mnie na scenie po prostu i mówię, ty słuchaj, trzeba go wyjebać. W sensie aha. już tak trochę mówię no. do mikrofonu, trochę wiem, że gram tą trochę tak, taką tak? kartą na zasadzie, wiem. Ej, słuchaj, mówię ci to prywatnie, mówiąc do mikrofonu, trzeba go wyjebać, nie? I mówię do niego, ty weź jeszcze raz zaśpiewaj 100 lat, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteś, nie? I ty jeszcze raz śpiewa 100 lat.
Co ty gadasz?
Tak, no, ale powiem ci, no...
Ale potem wyleciał, czy nie?
Po spektaklu, bo ja rozmawiałem z nim i ten dźwiękowiec, w sensie dla mnie obsługa, nie? On tak się na mnie patrzy, ty na serio? Ja mówię, no, ale dalej jak mu odpowiadasz, tak, na serio, to ma takie...
No, tak, ty mówisz to ze sceny, no, nie?
Ja mówię ze sceny właśnie. I już... Nie, naprawdę. I on takie, no...
No bo ty ciągle jesteś na scenie i ludzie się śmieją pewnie i reagują. Tak, no właśnie.
A ja mu staram się naprawdę, tylko nie wiem jak naprawdę to zrobić, bo też nie chcę, wiesz... No,
bo to jest... U mnie niestety to się przejawia w jakimś wkurzeniu. A jeszcze moja mimika, moje, wiesz, duże brwi, nos, wszystko takie jest, kurde, wkurzone wtedy, jak się wkurzę i zmarszczę brew, a jeszcze mówię takim głosem, to... Tam mało jest wątpliwości, czy ja to mówię na poważnie, a ty robisz, hej, wiesz, to jesteś tym pozytywnym Piotrkiem, który...
Kurde, no to też i uważam, że
chciałbym
teraz...
Chciałbym cię zobaczyć wtedy.
Ja ci powiem, że teraz jest problem z tym programem, który gram, że mi jest ciężko trochę zmieniać biegi czasami. Na zasadzie, że w poprzednich programach mogłem być radosny, szczęśliwy, a tutaj jakby gram na pewnych emocjach, które chcę tak, zagrać, no. Więc jak to się zaczyna wykolejać, mi jest ciężko tak. z tego wyjść i znowu, no nie chcę spoilerować programu, ale...
Ale widziałem, no.
No właśnie, tak. czasami w programie robię pewną rzecz, która jest puszczeniem oczka. W sensie na zasadzie, że powiedzmy, nie wiem, coś zaczynam wariować, załóżmy, żebym jak najmniej spoilerować. I czasem mam występy, gdzie ja już sam nie wiem, czy to jest już mój program, czy na serio mówię. Jak ta emocja jest zbyt prawdziwa, to się staje tak. niezręczne.
Ja pamiętam, tak. że miałem dokładnie, znowu wracając do czasów stand-up bez cenzury, gramy, jest typ w Sochaczewie, gdzie... Nie pamiętam, w jakiej kolejności graliśmy, ale było tak chyba, że Kaśka grała, bo tym miałem potem Kacper. No. I było tak, że Kaśce ktoś tam przeszkadzał, dogadywał i tak dalej i w pewnym momencie masz takie, żeby ten. I ja na dzień, czy ja byłem pierwszy? No nie pamiętam, ale wiem, że pamiętam, że ja, to nie było żarty, nie? Mhm. To od razu się wściekłem.
Jakby
mówisz chyba tam raz, zwracasz tylko uwagę czy coś i po prostu pękłem, nie? I się wkurzyłem i widownia nie była ze mną, no bo...
No właśnie.
Nie? To jest ten moment, w którym stary, no poczekaj, zluzuj się trochę, tak. Nie? Im fajniej to zrobisz, tym masz większego skilla, jesteś lepszy, a jak się nagle wkurzysz, bo masz taki dzień albo...
Stracisz równowagę
tak,
po prostu.
Tak, stracisz, no to no. Raczej oni są i wtedy wykaraskać się z tego, wiesz, tej energii, to jest też niełatwo, nie?
Ja ci powiem, mój największy, znaczy nie teraz, ale taki... No właśnie w tym koszeniu, no to dosłownie miałem wczoraj ten występ, nie? Mhm. Więc ja miałem taką sytuację, że na widowni było właśnie, bym powiedział, 300 osób, super, powiedzmy, ci, którzy kumają i tak dalej. I było 20, które nie kumało, które było pijane, które śpiewało 100 lat, które, kurde, opowiedz ten żart. Wiesz, podchodzi typ i chce żółwika zbić, wiesz, w momencie, kiedy ja jestem w zupełnie innym nastroju. To nie jest ten nastrój, tak, że teraz tak, podbijasz tak, do żółwika, jasne, nie? Jasne, no i jeżeli jest jeszcze jedna albo dwie osoby, które przeszkadzają, to są pewne strategie, które możesz
Tak, ale jak się
użyć.
Robi z tego już grubsza taka
no jak
akcja.
Masz 20 i nie wiem, co jest gorsze, czy jeżeli jest 20 razem, wiesz, grupa, to jeszcze masz taki ale tu jest 20, tam jedna, tu jedna, oni się trochę napędzają, wiesz, myślą, że dobrze robią, co też jest, właśnie, to też jest ten ciekawy fragment, że oni, ja wiem, że ty myślisz, że dobrze robisz, tak. Ja wiem, że ty myślisz, że pomagasz.
Ja miałem po jakimś takim, ja miałem granie parę dni temu w Malborku, no. Bardzo fajne miejsce, klimat dobry, to jest taki niski sufit, wiesz, 150 osób, tam jest ogień, jest super, naprawdę świetny, blisko widownia, stoisz na takiej niskiej scenie z dywanikiem, no dobry klimat, wszystko się zgadza. I mam dwie laski w drugim rzędzie, które cały czas sobie coś komentują nawet do siebie. Nie do mnie, tylko do siebie. Mhm. I ja mam z dwa, trzy takie fragmenty, których tam chcę się coś rozwinąć, tak. Pójść w jakąś inną emocję i tak dalej. Bo przy tych takich prostszych, szybszych to mi tam to, wiesz, idę w energii.
Dokładnie.
Ale jak tu, a poza tym nawet nie jest do mnie, żebym odbijał piłkę, czy wreszcie jak one mówią coś do mnie, to ja brakiem reakcji i nie wchodzę nie w dyskusję, je nudzę. W końcu dobra, olać, nie? Tylko one ze sobą gadają. One są wcięte, one ze sobą gadają, komentują to do siebie. Cały czas słyszysz bla, 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 bla. Mówię, tak. Cię, dobra, dziewczyny, trochę tam ciszej, bo to was słychać coś. A w pewnym momencie już widzisz, że to nic nie zmienia, no nie? Tak. I na końcu po występie, kto pierwszy do zdjęć?
Oczywiście.
No kurczę, cześć, cześć.
O Jezus.
Bo my nie wiedziałyśmy, no, tak, kurde, tak, mówię do ciebie, tak. Ty patrzysz na mnie.
To jest to samo, jak ludzie też podchodzą i mówią, a to my najbardziej przeszkadzałyśmy.
Tak, masz, takie, to nie jest spoko.
Jaka chcesz, żeby była moja reakcja? Tak, w sensie, tak. Co ty, o to super, fajnie, najbardziej, tak. O to was najbardziej.
Nie, bo to jest właśnie...
A ci cwele, co słuchali, co? Ci są najgorsi. Ci, co 300 osób kupiło bilet i kurde chciało posłuchać.
I to jest właśnie, że wkurza mnie to też dlatego, że po pierwsze ja się wybijam, nie? Z jakiegoś rytmu, z jakiegoś tam, jakiejś emocji. Po drugie, no... Ktoś słyszy, jak ja to słyszę z któregoś rzędu, jak ktoś siedzi, to wszyscy dookoła słyszą, czyli masz cały czas gadający bla, 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 wiesz, ja pierdykam.
Nie wiem, czy to cię pocieszy, bo dla mnie to nie jest pocieszenie, ale ostatnio byłem w teatrze i gdzie znowu, w teatrze, gdzie, ja pamiętam czasy, nie mówię, że dobre czy złe, ale że ludzie się ubierali do teatru, moja babcia mnie zawsze zabierała i to było takie wydarzenie. I ten. Za nią byłem, no i w teatrze ludzie, kurde, gadają i są na telefonie. Nie, gdzie ja mam takie, to ja myślałem, że, no, kurde, ja mam, widzę 40-letnią panią, ładnie nawet ubraną, która, wiesz, zaczyna sobie coś na telefonie robić. Mam takie, przestań. Mnie to boli. Mnie to boli jako widz, że po prostu ja teraz wiem, że ten artysta myśli, że my jesteśmy chujowi. Tak, a to jest przez ciebie.
Tak,
znaczy,
tak,
ja
tak.
Naprawdę chcę być dobrym.
I wtedy zaczynasz krzyczeć do typa, ja jestem spoko, ja nie będę panu przeszkadzał, ja nie używam telefonu. Niech pan się uśmiechnie.
Muszę ci powiedzieć, że też ten motyw kopert, które ja cały czas badam ten rynek, nie? Czyli że na moich występach...
No właśnie, bo to jest ciekawe, to wyjaśnij, o co chodzi.
Chodzi o to, że 90% występów do tej pory robiliśmy motyw, że widz przed wejściem na salę musi włożyć wyłączony telefon do koperty. I na początku trochę myślałem, że to jest moja fanaberia, że może to jest takie... Mi się podobała ta wizja bardziej po to, żeby po prostu odpocząć od telefonów. Ja sam widzę, że jak oglądam czasem telewizję i podoba mi się film, ale i tak zerkam w telefon i...
Kto gra? I w czym grał ten typ, co go kojarzy, czy nie kojarzy i tak? No.
A to jeszcze pół biedy, a jeszcze kurde nagle Instagrama sprawdzę. Po co, kurwa? Nic się na nim nie dzieje. Tak, nie? I zauważyłem, że te koperty dużo dają. Że na przykład mieliśmy teraz kilka grań, gdzie nie było kopert i były. I kurczę, może to jest bieg okoliczności i pewno kilka rzeczy wpływa, ale na tych graniach, gdzie nie było kopert, dużo więcej było właśnie wyjmowania telefonu, troszkę więcej rozgardiaszu, wiesz, no to wszystko.
Tu chodzi też o to, że jak masz charyzmę i coś do powiedzenia, to ludzie nie patrzą w telefony.
Tak?
Bęk, 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 tak? Bęk.
Opowiadaj.
Teraz to jesteś obrażony. Tak. Ale nie, no, kumam, kumam. Ja pierwszy raz coś takiego widziałem w Londynie, jak na wielką halę, tam właśnie chyba na tą O2 Arena. Arena chyba bardziej niż O2 Arena, no. Czyli tak,
tak. O2 Arena, no.
O2 Arena, Tlen Arena, to tam był ten, chyba na Krisie Roku, to tam 20 parę tysięcy ludzi musiało w takie specjalne skafanderki pozamykać.
Ale, ale tam jest później cała obsługa, która wyjmuje cię i tak dalej. No.
Także jak chcesz gdzieś zadzwonić w przerwie, to...
Mój budżet to koperta, rozumiem, i sobie sam trzymaj telefon.
Rozumiem. Ale to też jest w ogóle całkiem... Znaczy, bo oni mogą sobie wyjąć, tylko
mogą.
Też, nie, tak jakby to...
To powoduje właśnie ten mentalny przeskok, że okej, i co więcej, to daje ci wiele więcej instrukcji, bo to nie tylko chodzi o to, że masz telefon schować, ale to też ci daje sygnał fizyczny, że
nie, teraz jesteśmy poza, nie?
Że jesteśmy poza, że jesteśmy skoncentrowani, że tu ewidentnie jest spektakl, wiesz, to jest ciekawe w stand-upie, że my cały czas tworzymy iluzję, że tak wszystko z głowy i chcesz stworzyć tą iluzję, chcemy mieć, że jestem twoim przyjacielem i ci trochę opowiadam i że chcę skrócić ten dystans, nie? No ale z drugiej strony... Ty też musisz wiedzieć, że to jest wszystko przygotowane.
Tak,
nie? To
tak,
jest taka dziwna, zbilansowana gra, gdzie.
Tak.
Wiesz, no nie wiem, no właśnie ten krótki koszali mnie trochę wybił z rytmu. Co więcej, i to jest jakiś temat, o który chcę też zagadać. Hmm? Nie? Ja czuję, że nigdy nie miałem z tym problemu i czuję, że jestem całkiem dobrze. Mam odpowiednie cechy, żeby sobie z tym radzić, nie? Ale teraz czuję, że wstyd mi przyznać. Bardzo nie lubię i wręcz głupio mi to powiedzieć na wizji. Ale kurde, zdarzyło mi się teraz przeczytać parę komentarzy pod własnym występem. I kurde, są dużo takich hejtujących, może nie hejtujących, nieprzychylnych. Mhm. Nieprzychylnych komentarzy, co jest dla mnie jedno z takich pierwszy raz, znowu nie pierwszy raz, ale może teraz intensywnie, no bo kurde, to dosłownie jest ten tydzień, nie? Gdzie przysięgam ci i chyba będę, ja czuję, że jestem szczery w tym, jak mówię, że miałem dobry występ albo zły. I zresztą, kurde, stand-up jest tym pięknym, sztuką, tą piękną sztuką, że od razu dostajemy, czy jest śmiech, czy nie ma, widzisz to. I dla przykładu mieliśmy jakiś tam występ w bodajże Szczecinie, gdzie kurde, występ się skończył owacjami, które trwały z półtorej minuty. Naprawdę genialny występ, ja czułem, że wszystko siadło dokładnie tak, jak chciałem. Filip Puzyr, który był z nami na tej trasie, tam obsługiwał sklepik, bo sprzedajemy książkę, wychodzi dwóch typów, ja pierdolę, ale to było chujowe, nie?
No.
Mnie to trochę nawet bawi. Bawi mnie koncept, że wiesz, no 300 osób, widziałem te wszystkie brawa i wychodzi dwóch typów i też nie mam pretensji, bo totalnie rozumiem, że dwóch typów mogą mieć, kurwę, wiesz, rozumiem. Ale gdzieś mi teraz trafia, że jakby tych dwóch typów napisało komentarz, nie? No. Nie wiem, czy tych dwóch konkretnie, mam nadzieję, że tych dwóch, bo jeżeli kto inny...
To jest jeszcze więcej.
I nagle zaczynam mieć takie trochę... Myślę, że jeszcze zdrowo, ale zacząłem mieć takie powątpiewanie własne umiejętność oceniania. W sensie, że dotychczas zawsze...
Ale co to znaczy? Wiesz co, ja miałem, pamiętam, z poprzednim programem... U mnie to wygląda tak, że testy małe salki i potem powolutku zaczynamy rozszerzać i te większe sale gram już na, pod koniec, jak już czuję, że potrafię zawiadywać energią swoją, sali i tak dalej.
Nasz tekst idealnie i tak dalej.
Wszystko jest jakby takie, po prostu jest łatwiej ogarnąć dużą przestrzeń, wejść i to zrobić, wiesz, jak już wiesz, jaki klawisz nacisnąć. I pamiętam, że pierwszy taki sprawdzian z poprzednim programem z Summertime'em miałem w Łodzi chyba, w Teatrze Muzycznym, takie tam z 700 osób chyba. I mieliśmy takie granie z chłopakami, że jak się kłaniałem, to mi się zaszkliły oczy.
Bo było petarda, bo
mega
super.
Stary, kurczę, wszystkie przestoje, wszystkie śmieszne rzeczy, no wszystko stare tak, jakbym... Co czasami takie, że piszesz sobie coś i chciałbyś, żeby to tak zostało odebrane, czy tak?
I
to jest tak odebrane, nie? Masz takie, Jezu, chodźcie, jedziemy busem do innych miast i tam będziecie też ze mną. I będziemy grać i udawać, że jesteśmy...
Powtórzmy ten wieczór.
No po prostu, więc się kłaniam. Schodzimy z chłopakami. Oni mieli świetne granie, naprawdę. Bo zazwyczaj nam bardzo podobnie idzie, ale...
Mam nadzieję, że prowadzisz do puenty, którą chcę.
Tak. No właśnie i sytuacja jest taka, że od razu chyba ktoś tam, czy Janek, czy ktoś z chłopaków wysyła screen na drugi dzień z komentarzem Giza się kończy, albo że Giza ten i słaby support. Nie? I masz takie... I to po tym graniu, bo tam jest zapisane. I masz takie... I teraz to nie jest tak, że ja sobie... Co? No. I wiesz, i się tylko... No, wow. No.
Że nie dogodzisz.
Masz pewność, tak. Że to jakby ty czułeś się świetnie i zakładasz, że jednak zdecydowana większość, bo nie wszyscy, ale zdecydowana większość
nie będą wszyscy.
Dobrze się bawiła, nie? Mhm. Na tyle dobrze, że wszyscy byliśmy w tym energii na końcu takiej, ale wiesz, bo czujesz, że występ tak. był fajny, czujesz, że występ był niesamowity i czujesz, że było ciężko, nie? To są takie różne odczucia. I dokładnie był taki komentarz po tym występie, więc no, co możesz z tym zrobić? No,
znaczy, ja czasem tylko się obawiam tego, bo znam też tych ludzi i nie będę wymieniał nazwisk, ale którzy na przykład widzę, że mają przeciętny występ i schodzą, zajebiście było.
No i co z tego?
Chodzi mi o to, że ja się boję, że ja sam zostanę tą osobą. Znaczy, że czasem ja to coś mówię.
A gadasz z ludźmi? Gadasz z ludźmi, z których lubisz, szanujesz? Gadasz. No to ci ludzie ci powiedzą. Po pierwsze, masz grono ludzi.
W którym momencie jesteś, masz grono ludzi, a w którym momencie to jest grono klakierów? W sensie ryzyko.
No to widzisz, ja uważam, znaczy inaczej, ja też staram się mieć wokół siebie ludzi też takich. I to jest od tych najbliższych, czyli nie wiem, moja żona, która jest, no wiesz, ona jest ze mną szczera w tym. Ona mi powie szczerze, co myśli o tym, nie? Jako pierwsza właściwie. Ja pamiętam, że po jednym z programów, ona po moich testowych tam takich wypocinkach, co sobie napisałem, jej na początku doczytałem, ona miała jakieś takie swoje, że to tak. No. I potem po testach pierwszych, to ona i Szymon Jachimek, mój przyjaciel, oni do mnie wrócili z komentarzem takim, czy coś się dzieje, co się dzieje, gadajmy o tym, co ty myślisz, może ty miałeś taki dzień, a może to, wiesz, to było super, bo stary, nagle ja sobie siedzę i myślę sobie, poczekaj, no to może to źle, może to, i zacząłem grzebać, potem ktoś mi znowu powiedział, że to fajne, ale to ten, wiesz, i ja mam, to nie jest grupa dwóch, trzech osób, że jak oni się pomylą, to mi się wszystko wykolei w ogóle, poza tym nawet jak oni mi dadzą jakąś uwagę, to ja nie muszę jej brać. To znaczy ja ją biorę, ja jej słucham i zaczynam sobie o tym myśleć. I oni mi to powiedzą po pierwsze super szczerze, bo im na mnie zależy. To są moi przyjaciele, to jest moja rodzina, to są moi, no nie wiem, no, na przykład Janusz Śliwa. Siedzimy, burzujemy, gadamy. No to też gadamy sobie szczerze. Janek, mój menadżer, to jest gościu, który, jemu nie zależy, żeby sprzedać bilety i koniec, nie? On chce, żebyśmy szli przez tą drogą przez lata, nie? I wszyscy ludzie mamy jakąś taką chyba fajną relację. Tam jest też Termos, tam są, i to są ludzie też z branży, nie? Kacper przecież. To jakby to jest tak oczywiste, że to są i ludzie z branży mojej i z branży, powiedzmy, tej trochę szerszej, tej, powiedzmy ogólnie ze świata scenicznego, ale to też są moi przyjaciele, jak na przykład Monika, która ona jest w ogóle z innego świata. Mhm. Siada i ogląda i mówi potem mi, co sobie myśli. I to nie jest tak, że jakby mi wszyscy oni powiedzieli na przykład, nie? Że ej, no ale to jest dziwne, nie? W sensie powiedziałeś coś takiego...
Tak, że ja to się nie klei. No.
Tak, to się albo nie klei, albo to jest, nie wiem, bardzo mroczne i czy wszystko w porządku, albo że to jest w ogóle nieśmieszne, albo że to jest... no to wtedy, jak te 5, 6, 10 osób, to nie mam wrażenia, że się wszyscy mylą. Nie?
Ja myślę, że nawet mogę dać konkretny przykład, że jak ty przyszedłeś na mój występ i ja miałem jeden żart, który już teraz mogę opowiedzieć na wizji, bo jest wywalone, ale że coś tam mówię o niepełnosprawnych i że paraolimpiada jest dużo lepsza od zwykłej olimpiady, bo bieg przez płotki jest super, nie?
Tak,
i że robię ten ruch i uderzam się mikrofonem w głowę. I to mi powiedzmy, że to jest stary angielski żart. Ja mam takie, kurwa, nie wiedziałem, nie?
Mówimy sobie inaczej. Ja zakładam, że oczywiście jest inaczej, jak wchodzisz na testy, albo jak czytasz pierwsze, nie wiem, tam te moje wersje opowiadań, nie? Ja też jestem ciekawy, chcę się podzielić, jestem ciekawy, co sobie myślą moi... Ja tak mam, po prostu nie każdy tak ma, niektórzy po prostu pokazują już na scenie, na premierze i tak dalej. Ja lubię się tym podzielić, jestem ciekawy ich opinii, to są mądrzy, fajni ludzie wokół mnie, więc ja jestem mega ciekawy, co pomyślą i właśnie, czy gdzieś... To nie jest tak, że jak jedna osoba powie, tu jest za długie, to jest za krótkie, a tu tak, to ja to zaraz poprawiam, skracam, poprawię.
To jest po prostu szereg informacji, które dostajesz.
Które ja dostaję i sobie z tymi nic nie robię, zobaczymy, bo bardzo lubię ten fragment. Z tymi robię wszystko, bo faktycznie tu mi nie leży, albo ten. Tu mi 8 osób albo 10 powiedziało o tym, że to jest dziwne, więc ja zaczynam analizować dlaczego i potem się na przykład dowiaduję na scenie, że faktycznie. Albo, nie wiem, to jest takie chyba...
Powiem ci coś, co mnie bardzo rozśmieszyło, to słuchałem wywiadu starego z Normem McDonaldem. No. Nie? Ja właśnie miał taką ciekawą obserwację, że rzeczywiście to jest całkiem zabawne, że jeżeli ja próbowałem cię rozśmieszyć i cię nie rozśmieszyłem, to to jestem najgorszym chujem świata. W sensie, że ta emocja, że co ty próbujesz mnie rozśmieszyć,
tak, rzeczywiście.
Ja to...
Znaczy jest tam złość w tym.
Ale to jest taka jakaś niewytłumaczalna złość. Jest... Takie...
Bo ty dajesz obietnicę, że będziemy się przez godzinę śmiać i ty jej nie spełniasz, nie?
Ja nawet nie mówię przez godzinę, ty nawet próbowałeś jakiś żart teraz powiedzieć. Ja mówię o jednym żarcie i ci nie wszedł, ja cię nienawidzę teraz. Jakby skąd się bierze tak silna... Bo ja nawet sam to mam, że na przykład oglądam czasem komedię, która mnie nie bawi i rzeczywiście... Jest jakaś odraza do tego.
No właśnie, zaczynasz się wkurzać, tak, że to cię nie rozbawiło.
Tak, że jest ten.
No, no więc jeżeli jesteś tak samo... Bo ja też to rozumiem, to znaczy inaczej. Ja nie mogę negować tego, nie? Że komuś, dla kogoś się kończę. Dla kogoś już się skończyłem 5 programów temu i ciągle przychodzi, żeby sobie to udowodnić.
Tak, a dla kogoś nigdy się nie rozpoczęło.
Dokładnie. Tak, a ktoś inny... Wiesz, no po Summertime na przykład, ja naprawdę dostałem bardzo... większość... takich opinii jakby super dla mnie, ale to były opinie od, że to jest najmniej śmieszny i najgorszy program, potem, że to jest najlepszy program. Mhm. I jak słyszałem do tego czasami jakąś argumentację, no to wiesz, no to jak tu była słaba argumentacja, że to jest najgorszy, to się mówię, no tam nie znasz się. A jak ktoś mówi, że to jest najlepsze i do tego była dobra argumentacja, to mówię, dokładnie tak, ziom. Ale najfajniejsze było, jak ktoś mówi, że to jest najlepszy program i miał chujowe argumenty, to mówię, ach, to nie wiem, czy dobrze, czy źle. Nie, ja po prostu myślę sobie tak, każdy ma prawo komentować, każdy ma prawo to pisać, każdy faktycznie, jak mówisz, jak wyjdzie z występu i jest naprawdę wściekły, że go się nie rozbawiło, to wtedy musi to napisać, ostrzec innych i wiesz, i dać znać, że ej, nie idźcie, uwaga. Co z drugiej strony jest całkiem spoko, bo tak samo jak gadaliśmy o restauracjach, to było, to powiedziałeś, że na opinie na Google, nie? Czyli jeżeli to są szczere opinie o tym, że baba co chwilę pluje do jedzenia, no to warto to wiedzieć, nie? Ale tutaj jest to faktycznie, a ze smakiem też jest chyba, to jest subiektywne. Co?
Nie, podoba mi się wizja, że jest baba, która co chwilę pluje do jedzenia. Mówię wam, 3 godziny tam spędziłem, co chwilę pluła do jedzenia. I po pierwszej godzinie myślałem, że nie, ja oszalałem. Ona mi napluła.
Nie wiem, ale ty się martwisz, że co ci to spowoduje?
Nie, wiesz co, nie, szczerze naprawdę się nie martwię tym, tylko pierwszy raz miałem taki moment, że...
No bo ty... to ja teraz jeszcze jedną rzecz chciałem, ale to mów.
Chodzi mi o to, że tak jak mówię, przez... całą swoją, nie lubię tego słowa, ale przez całą swoją karierę, zawsze to było mniej więcej zgodne, że miałem, zawsze wiedziałem, kiedy mam występ i wiesz, nie wiem, czy się pojawił komentarz, czy tak dalej i czułem coś dobre, coś złe, nie? A teraz pierwszy raz mam takie, że robię bardzo fajną rzecz, w sensie mi się naprawdę osobiście podoba i chcę, żeby to było takie, jakie jest, a później widzę, że jest taka kontra nagle z takiej...
ale to jest pierwszy... super.
Ja też się...
No właśnie, to jest twój pierwszy taki program, mam wrażenie też. Bo ja widziałem parę rzeczy.
I teraz moja kontra do tego, i to też przedyskutowałem właśnie w samochodzie z chłopakami, nie? Gdzie ja miałem takie, moja pierwsza punkt wyjścia, to nie jest mój pierwszy taki program. Bo mój pierwszy taki program był z Leją. Że był z Michałem Leją, który rzeczywiście zrobiliśmy coś dużo bardziej eksperymentalnego. Ale mimo wszystko tam to było reklamowane jako eksperymentalne.
Tam żeśmy cały czas mówili.
Ja trochę... Znowu, ja też nie chcę tutaj dla ludzi, którzy nie byli, że nagle, o mój Boże, to co Piotrek będzie robił, to też nie jest aż tak eksperymentalne, ale rzeczywiście...
Operujesz czasami na innych takich rejestrach. Nie? To nie jest tylko taki Gubek Piotrek. W sensie nie chcę tak skracać twojej kariery do tego, ale wiesz, o co mi chodzi.
Absolutnie. Tak. Wiem, że to jest ciężka rozmowa do przeprowadzenia, no właśnie, ponieważ musimy to kamuflować dokładnie. Tak dalej. Więc,
ale to ja miałem dokładnie taki moment, jak napisaliśmy bardzo smucikońską książkę z Jackiem Stramikiem. Łapy proszę od żartów.
Fajne, chciałbym. No, powiedz mi więcej.
No to tam napisaliśmy to wymianę mailową. I naprawdę ja teraz widzę, że ona była smucikońska. Jak nawet gadaliśmy sobie ostatnio, bo Jacek wrócił, gadaliśmy już o tym też, no to mieliśmy takie, robimy dwójkę, no to na pewno muszą być krótsze wpisy i mniej smucenia konia, no nie? Bo to na pewno nie powinno być takie.
Bo ja, jeżeli już tak możemy szczerze o tym porozmawiać, to ja pamiętam, że ja chwyciłem tą książkę. No. Kiedy to było? 6, 7, 8 lat temu?
No z 8 jakoś tak.
Ja pamiętam, że...
6.
Czyli...
7, 8 lat temu. jakoś tak.
No. Chodzi mi o to, że ja dokładnie, to jest fajne, bo to będzie się przerzucało na to, co ja chyba teraz trochę... Znaczy, ja pamiętam, że wziąłem tą książkę i aż mnie dziwiło, bo ja miałem czasem wrażenie, że wy unikacie bycia śmiesznym.
Tak, tak.
W sensie,
tak,
że to
tak,
było dosłownie, ej, tutaj mogliście powiedzieć coś śmiesznego, a ja miałem wrażenie, że w procesie korekty wywalamy wszystkie żarty.
Łapy proszę od żartów, my to wytniemy. Tak, dokładnie. No. Nie, wiesz co, to po prostu to był taki moment jakiś. My chcieliśmy chyba, byliśmy obaj trochę zaangażowanymi w świat stand-upu, ten nasz tutaj. Mhm. Zależało ci na rzeczach, wkurzały cię rzeczy. Mieliśmy taką ponurą chemię, ale mamy ją, jakby mamy chemię między sobą od zawsze, jakby i super, ale taki ponury vibe się zrobił tam, takich
Smuci koni,
tak. I, to jest, i powiem ci, że to dobrze, że to się wydarzyło, bo, znaczy inaczej, bo po pierwsze, nie byłbym tutaj, gdzie jestem, gdyby nie to wszystko, to co się wydarzyło,
wiadomo.
Ale chodzi mi o to, że po pierwsze, faktycznie przy Zagładzie i Czekoladka, przy tej drugiej książce mojej, to jest tam jakby, wiesz, to jest zbiór felietonów na zabawnie, na śmiesznie, stand-upowych takich klimatów i tak dalej, nie? Tam jest luźno.
To jest to, co kot czyta?
Nie, to jest ta poprzednia jeszcze taki Zagłada i Czekoladki. To Otworzyć po mojej śmierci, to jest ten. Nieważne.
Chodzi mi,
tak, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że po pierwsze, taki mieliśmy vibe i tak było, tak chcieliśmy zakomentować, taki był moment w naszych życiach też.
Chcę ci konkretne pytanie zadać, przepraszam, wiem, że do czegoś prowadzić, ale mój follow-up do tej książki twojej ze Stramikiem. Okej, ja wiem, jaka była moja opinia, więc domyślam się, że dużo osób mogło się spotkać z tym, że to nie jest to, co oczekiwało po tobie.
Dokładnie.
I jaka była twoja reakcja na to, że ludziom... Nie,
ja miałem w tamtym czasie, to już ci tylko powiem, bo dokładnie to się wszystko wydarzyło w mniej więcej w podobnym czasie. To było tak, ja wtedy, napisaliśmy tę książkę, ja jeździłem chyba wtedy z programem numer 3, który był najmniej śmieszny wtedy i był taki, że ja już mówiłem o tym tutaj, że miałem z 2-3 momenty takie, że mówiłem ze sceny, że jak gdzieś jest zamach, to ja się cieszę, nie? Bo żyję, nie? Nie trafili.
Okay.
No i to tłumaczyłem, ale w ogóle to, że ja teraz miałbym z tym totalny luz, bo mówię, wydaje mi się, czasem bardziej dziwne rzeczy i tak dalej ze sceny i mam z tym luz. Nie? Znaczy ja już okrzepłem, ale tamten to był początek krzepnięcia, to był początek tego, że ja to mówiłem, ludzie się nie śmiali, wydawało mi się takie przewrotne i chyba ten, a ludzie robili dokładnie twoje, o, ale tak. To nie takie jak ty zrobiłeś, tylko takie... O, wiesz, i wycofanko, więc takie rzeczy tam były. To był taki program wtedy mój stand-upowy. Ja napisałem, współpisałem taką książkę i jeszcze zrobiłem Kryzys, ten serial wtedy, w tym samym czasie, który był... tak, ale chodzi mi o to, że on był też w takim momencie, że tam nie było takich żartów. Czasami były, ale dużo było cringe'u takiego... wiesz, że to, co ja zawsze lubiłem w tych serialach tam od Rickiego czy od Louisa, że to było takie, że nie chcesz tego oglądać. Nie?
Naprowadzam cię z powrotem na pytanie.
No i to właśnie spowodowało te trzy rzeczy. Nie musimy naprowadzać, bo ja wiem, do czego ten. Chodzi mi o to, że mówię o tym dlatego, że to był też taki moment w moim życiu i twórczym i jakby to powstało i totalnie mam wrażenie, że mi ścięło mnóstwo ludzi, nie? Że po prostu albo ścięło na chwilę, to znaczy pomyśleli, nie, ten rok nie jest moim ulubionym rokiem tego typa, więc nara, nie? W sensie wrócę za rok. Część ścięło, myślę, na zawsze, że no to już jest gwóźdź do trumny, bo ja już zacząłem przeklinać i mówić o kościele, jak to skończyły się kabarety i teraz jestem już w ogóle straszny i niemiły i niefajny.
Już ci w poprzednim roku dałem szansę.
Tak, i to już jest koniec. A część ludzi mi przyszła, mam wrażenie, bo gdzieś faktycznie ja czułem, że to są trzy projekty, które mnie gdzieś pchają w jakąś stronę, w którą ja chciałem iść, nauczyć się trochę funkcjonowania na tej scenie z innym rodzajem energii i z takim, ja nie wiem, mówię, że to się udało, nie? Ktoś to może mówić,
tak
chciałem, że nagle to, co mówiłem ze sceny, to, co było w Kryzysie w tym serialu, spowodowało taki właśnie vibe, że wiesz co, dużo ważnych dla mnie ludzi z naszej branży albo z branży, nie wiem, z moich przyjaciół albo z branży właśnie nawet takiej trochę szerszej, gdzieś tam z różnych ludzi się tymi projektami, czy na przykład takim Kryzysem jarało, nie?
Tak.
I to, że ktoś mówi, kurde, wiesz, to już nie jest śmieszne, to jest jakaś żenada i tak dalej, mniej mnie to bolało, jakby taki masowy komentarz, niż tych kilka głosów takich osób, które sobie myślę, jeżeli ty tak mówisz, stary, to ja jestem przeszczęśliwy i idę dalej tę drogę, nie? Bo no nie ma szans, żebym się wszystkim zawsze podobał. I to nie chodzi o to, że ci, którym się to nie podobało, są głupi, bo ja i tak się rozwinąłem, jestem lepszy. Nie, to po prostu być może to był mi potrzebny krok. On był może bardziej nawet w bok niż do przodu, ale dzięki niemu przeskoczyłem na cegiełkę dalej. Tak mi się wydaje.
Ja bym bardzo mocno też nacisnął na to ostatnie słowo, które powiedziałeś, nie? Czyli ja kiedyś miałem taką trochę filozofię w głowie, nie? Że jeżeli bombiłem, miałem gorszy występ, komuś się nie podobałem, to sobie myślałem w głowie, że ktoś mógłby wejść na scenę i zrobić to lepiej. I dlaczego to nie mogłem być ja? Nie? W sensie, że to mnie trochę tak, wiesz, że to nie jest wina widowni, to jest moja wina, ja mogłem to zrobić lepiej, mogłem być bardziej elastyczny, mogłem zmienić temat, mogłem coś i tak dalej. Nie? I nie uważam, że to jest wcale złe myślenie, ale myślę, że przez bardzo długo w swoim życiu tak było bardzo, ten kamień był bity. W sensie, że muszę być najśmieszniejszy, nieważne co, ja się dostosuję do publiczności i tak dalej. A teraz chyba wchodzę Też znowu wchodzę w etap, kurwa, no też tak nie lubię słów, no które dobra, wypowiadam, słów, no, ale chodzi dobra, mi o takie no. bardziej, że teraz dochodzę do wniosku, że chyba nie chcę się tak w 100% dostosowywać.
No nie
w sensie,
możesz.
Że,
no.
Tak, że już nie mam tej potrzeby, że jak ja sobie myślę, hej, mógł ktoś wyjść tutaj i zrobić to śmieszniej, dalej się z tym zgadzam, nie? Ale może ja nie chciałem dzisiaj konkretnie zrobić to, żeby to było idealne, śmiesznie, to co ty dokładnie oczekujesz, nie?
No to w ogóle to jest dla mnie, to jest w ogóle to, czego ja się uczę no, przez całe życie, ale w tym roku kończy się ten rok, w którym walnęło mi 25 lat na scenie, nie? Więc i to takiej komediowej, bo od 99 robimy tam kabaret, więc...
Gratuluję.
25 lat, dziękuję. Żadnych kwiatów, nic po prostu. Ale chodzi mi o to, że przez te 25... No dobra. 25...
Mario, myślałem, że nigdy nie zauważy.
Od tylu odcinków tutaj stoją. To jest cały czas celebracja mojego 25-lecia.
A wszystko jest o tobie.
Chodzi mi tylko o to, że chyba ostatnio zaczynam dojrzewać do tego. Dojrzewać albo po prostu mieć taką myśl w głowie, że stary, to jest moje życie, moja praca, ja chcę ją robić w ten sposób, słuchać ludzi ważnych dla mnie. Tak. Wierzę, że są mądrzejsi ode mnie, że są bardzo różni, to też jest fajne i dobrze mi życzą, ale są szczerzy i tak. Moja widownia też, jakby nie, to też są na maksa, jakby jak bardzo lubię swoją widownię, ale właśnie, stary, oni przychodzą ciągle, siedzą, uśmiechają się, czasem reagują tak, czasem tak, jest lepiej, jest gorzej, jak wszędzie, jak we wszystkim, ale jeżeli ja uważam, że ten kolejny, ten rodzaj programu, taki rodzaj humoru, to co teraz robię, może będzie dla mnie lepsze i wiesz, ja muszę dbać o siebie, nie? Ja w tym będę jeszcze lata, a oni, no i to z całym szacunkiem do was, moi drodzy, to jest to, że to jest godzina raz w roku i wiesz, tak, no to tak, no. Ja nie mogę ustawiać teraz to, co ja bym chciał, żeby pisał, nie wiem, mój, no nie mówię ulubiony, ale pisarz, którego lubię, nie?
Tak.
Mogę powiedzieć, kurczę, no wolałem poprzednią, albo to już po drugiej widzę, że to już jest jakiś dziwny styl i to nie jest moje, nie? No ale nie, teraz co, gościu, weź, ej, no co to tam, zmień się, bo ja chcę, żebyś taki był, bo no rozumiem, mogę rozumieć, mogę nie rozumieć, z czego to wynika, nie? Może on się zagubił i możliwe, że odejdzie w odmęty i będzie nikim za 10 lat i stwierdzi, że o Jezu, gdyby mi napisał, ej, gościu, mógłbyś inaczej znowu pisać, tak. To by mnie to powstrzymało, byłoby lepiej, ale nie zakładam takiego, ani swojego wpływu na niego, ani nawet nie chciałbym mieć, nie? No bo to ty wchodzisz, oglądasz i mówisz, dla mnie to bym tam i koniec. A to jest moje, dlatego to jest twoje życie, twój rozwój, twoje szukanie. I bym się też z tym tak za bardzo nie spinał, nie? Chyba, że dostajesz, wiesz, 300 takich komentarzy po występie na 300 osób, no to może warto to pomyśleć, tak, to wtedy, co się stało, no nie?
Nie, no i...
A może nie, nie wiem. Nie, no bo to jest...
Nie, ale to jest bardzo fajna rozmowa, w sensie cieszę się, że to przegadaliśmy, bo chociaż tak jak mówię, a nie chciałbym nadawać temu zbyt wielkiej siły, to nie jest tak, że teraz już problem i tak dalej, no, ale no, gdzieś to po prostu... No.
To jest rzecz, która cały czas chodzi też po głowie, bo to ja też do końca tego nie rozumiem. Na przykład ciągle nie rozumiem, dlaczego ten występ z tym samym materiałem, który wydaje ci się, że grasz tak samo, w sali o podobnych gabarytach, w podobnym mieście, dużym czy małym, czy średnim, jakimkolwiek, ale jednego dnia jest taki, drugiego dnia jest taki, co więcej, w tym samym miejscu, w tego samego dnia, o 16 jest taki, o 18 czy 19 jest taki. Co tu się wydarzyło? Dlaczego? Wiesz, to są takie pytania, które i zadajemy sobie non-stop i zastanawiamy się i nie ma odpowiedzi jednozdaniowej. Nie? Więc to wszystko, co ty mówisz, to ja mówiąc coś teraz tobie, to jest dokładnie co po pierwsze trochę przeżyłem parę lat wcześniej, no nie, ale też ciągle to ze mnie nie schodzi. Ja też zastanawiam się teraz, co z tym programem. Ja go lubię, dobrze mi się go gra i co więcej, stresuje, mówiłem ci to już, że stresuje mnie to, że się przestałem nim tak stresować. Aha. Bo ja zawsze byłem taki spięty, a teraz po prostu jest mi przyjemnie i to jest albo właśnie kroczek znowu w jakąś stronę taką, że ej, to dobrze, albo w ku przepaści. Tak, i no. Dowiem się tego za parę lat. No nie?
Tak, tak, dowiesz się to z dołu. Ej, tu była przepaść jednak.
Dokładnie.
Sorry. Byłem zbyt pewny siebie. Ja na przykład ciekawy mam motyw, że wszystkie programy zawsze sobie pisałem setlistę, a to jest program, gdzie nie mam setlisty. I też tak miałem, ty, a skąd to się wzięło? I centralnie wydaje mi się, że na tych pierwszych etapach miałem rękę w gipsie, w takim tym. Nie mogłem sobie pisać setlisty, bo bym i tak nie widział. I teraz już nie piszę setlist.
No ale dobrze.
No. Ale też jest takie ciekawe, że to wpłynęło na to. Nie, że po prostu przez przypadek miałem kontuzję ręki, dobra, już teraz nie piszę setlist. Tak.
No i znowu, to jest trochę to, co gadaliśmy sobie z Jackiem tydzień temu.
Z naszym kucharzem.
Z naszym kucharzem. Szefem szefów. Tak. Szefem. I on też właśnie opowiadał, że to przypadek, że jego mama go wysłała na praktyki, a on nie chciał chciał jej zawieźć, bo i tak już zrezygnował wcześniej, to trafił do tego miejsca, do tego hotelu, w którym nagle poczuł, że gotowanie to jest to, co on zaczyna chcieć robić, nie? A wcześniej w ogóle był totalnie poza tym. Co w ogóle ta poprzednia z zeszłego tygodnia rozmowa, wydaje mi się ten fragment szczególny, jest dla mnie absolutnie może być inspirujący dla ludzi, którzy ciągle się szukają i mają ciśnienie, że mają już 15, 19, 20 lat i ciągle nie wiedzą, co chcą, nie? Że możesz, stary, to znaleźć w sobie za 15 lat, za 10, za 3 przez przypadek
tak,
i
no.
pochłonąć, dać się, wiesz, ponieść i być, wiesz, szczęśliwy.
Tak, mega. No. W ogóle dla mnie ta rozmowa z kucharzem mnie zainspirowała, że powinniśmy mieć jak najwięcej gości. No,
kucharzy.
Tak, kucharzy.
Z jedzeniem takim właśnie, dla waksa. I tak jak powiedziałeś w zeszłym tygodniu, bankowców.
Tak, no, żeby przyszli z dodatkowym hajsem dla nas, jeżeli
mam
mają.
Mam co coś masz? Dzisiaj. Czy widziałeś coś takiego kiedyś?
O, Wojownik Boże, autostrady. Ty masz Wojownik, byłem przekonany, że to jest książka Terminator.
Nie, bo to tak wygląda trochę. No. Tak, bo to jest taki klimat trochę... To jest taka... Słuchajcie, to jest w ogóle coś... Nie wiem, grałeś w paragrafówki?
Czy to będzie ten Goosebumps? Że to jest takie coś...
Myślałem, że się zakrztusiłeś, co?
Goosebumps, no to jest te paragrafówki.
Paragrafówki,
chyba.
Tak?
Otworzyłem na przypadkowej, czyli że wchodzisz do pokoju, czy nie?
Tak,
wchodzisz, to
tak.
Strona czwarta, nie wchodzisz, to strona szósta.
O, tu są mapy. Aha. Stary, to jest... ja pamiętam, że to... być może to jest ten vibe... chociaż nie, bo już to od tamtego czasu też przesłuchałem ostatnio. Przeczytałem, ale to jest gra. To są książki gry. To znaczy piszesz na początku właśnie, że jesteś taki i taki, masz to i tam, to są zasady, czyli na przykład, nie wiem, zbierasz sobie sprzęt, bo tutaj wow. ile masz mocy, punkty, przepraszam, to od razu tak zabrałem, ale zręczność...
Moje jest.
Tak, no bo to jest bardzo cenne i dla mnie, myślę, ogólnie jest niezłe, bo to są, naprawdę są tutaj...
Byłeś tym dzieciakiem, który zapraszał na gry i później mówił, ale to moje jest, ty możesz tylko patrzeć, jak ja gram.
Nie, bo chcę tutaj powiedzieć...
Ty to masz na co dzień.
To coś tu jest. Apteczka, plecak, jakie przedmioty spotkasz, jakich postaci spotkasz, waleczność, wytrzymałość, sprawność i tak dalej. I czy zaczynasz czytać i wchodzisz, co się działo później.
Znaczy, mówisz mi, że czyli ogólnie koncept, że promować książki cię nie razi, tak? To jest jakby to, co mówisz,
tak,
że...
możesz powiedzieć, że
ogólnie.
Może to nie jest gra, ale twoja książka też jest świetna. To była gra w życiu po prostu, podróż. Ale śmiało, bo
nie,
jest
nie,
co...
Nie, chcę,
ja to mówię. Audiobook, moi drodzy, jest audiobook. Z tego nie ma audiobooku. Nie ma z tego audiobooka, dlatego że to jest w ogóle bardzo ciekawy koncept, bo masz tutaj całą książkę podzieloną na tam ileś 300 ileś paragrafów i tutaj te paragrafy są takie króciutkie.
Czy już przestałeś promować mojego audiobooka? To było tylko to jedno zdanie? Czy...
Nie, zaraz będzie więcej? Okay. Jest w ogóle, ja mam stand cały tutaj, jak ty stoisz, ty, ja i książka. A kto przypomnisz mi czyta twoją książkę? To jest niesamowite.
Boże, jak ja lubię to robić. Jak ja lubię to robić i później narzekać na to, że tego nie robisz.
Zawsze to robisz.
To jest moje ulubione.
Jestem największym promotorem tej książki. Ale tej też, moi drodzy, więc wracam na chwilę. Jest 300 ileś paragrafów i czytasz sobie coś i nagle masz, dobra, on pojawił się taki i taki typ w tym i tym, zagaduje do ciebie, mówisz to czy tamto. No i jak mówisz to, to idziesz do tego paragrafu, a jak mówisz tamto, to idziesz do tego paragrafu.
I możemy przeczytać szybki fragment, tak, i zobaczyć, co byś wybrał na przypadkowym akapicie?
No to poczekaj, no to... Dobra. Aha, to, bo to też rzuta się kostką, są wyniki różne.
Takie już byśmy zobaczyli przykładowe decyzje, jakie są do podjęcia.
Okej, okay. Dobra, uwaga. Zdejmujesz broń z ramienia, nie spuszczając wzroku z idącego człowieka, który znajduje się niecałe 100 yardów od roadstera i zbliża się z każdą sekundą. Jeżeli bronią, której użyjesz, jest pistolet, przechodzisz do 8. Jeżeli będzie to pistolet maszynowy, przechodzisz do 140. Jeżeli będzie to dubeltówka, przechodzisz do 310. A jeżeli to będzie karabin, przechodzisz do 264. Zależy, co zdobyłeś wcześniej, co masz i tak dalej.
Aha, no
i
teraz, okay. Ja myślałem, że mogę wybrać, co.
No wybrałem. To poczekaj.
To załóżmy, że miałem dubeltówkę. Chcę wybrać dubeltówkę.
No to teraz poczekaj. No dobra, no.
Aha. Wybrałem dubeltówkę.
To poczekaj, nie. To teraz, czekaj. Bo jest taki paragraf właśnie. Patrzysz ponad błotnikiem samochodu, usiłujesz, zapada cisza, powtórnie wychylasz się, dostrzegasz w oknie zarys ciemnej postaci zmieniającej pusty magazynek. I teraz używasz pistoletu maszynowego, dubeltówki.
Dubeltówki.
Dubeltówki. Do 26. Cicho wyciągasz dubeltówkę i wsuwasz łuski z 12-milimetrowym śrutem w otwór lufy. Strzelec chowa się na moment, lecz po chwili ukazuje się z powrotem, trzymając ponownie załadowaną i gotową do strzału broń przy biodrze. Jednym gładkim, szybkim ruchem podnosisz dubeltówkę do ramienia i strzelasz. Wybierz teraz liczby z tablicy liczb losowych, tu jest taka właśnie, czyli zamykasz oczy i robisz tak ołówkiem, pyk. No i teraz wychodzi, dodaj do liczby określającej twoją obecną sprawność strzelania i patrzysz sobie tutaj, ile masz sprawności strzelania.
Czy ta książka to jest największy wróg termosa? Czy to jest tak, że gdyby więcej osób miało tą książkę, to termos by już był absolutnie skończony.
Nie, to jest dodatkowe, myślę. To jest coś innego, no bo tam termos, wiesz, opowiada, prowadzi cię i tam możesz zrobić wszystko. Mhm. Tam możesz z termosem, jak grasz, to doświadczyliśmy tego.
Wiem, to możesz zrobić wszystko.
A tutaj możesz zrobić dokładnie tylko to, co on mówi i przechodzisz tu i tam. No i naprawdę, jest to przygoda, to jest jedna z najfajniejszych takich gier, jakie grałem. To jest Wojownik Autostrady.
Ty czytasz takie rzeczy dalej, jak jesteś już starszy?
Jestem dorosły. Nie, właśnie ostatnio mniej.
Jak już jesteś duży?
Chociaż te tutaj dostałem od... To było cudowne, bo bardzo szukałem tego kilka lat temu. Mhm. I jeden z moich fanów na Facebooku, chyba, czy gdzieś mi tam napisał, że ma i że spotkaliśmy się w Warszawie, dostałem i byłem najszczęśliwszy na świecie, bo to jest taka moja, wiesz, przygoda z liceum. I ostatnio kupiłem, czy ostatnio, no, parę lat temu też kupiłem sobie tego samego autora, Joe Dever, jak to się...
Joe Zależy.
To też miał jeszcze taką jedną książkę w świecie fantazji, taką serię książek. Mm. Nie? No i lubię. Przygoda taka, stary, wiesz, że siedzisz sobie w tom i no, szczególnie jak jesteś młody i nie masz...
Fajnie. Faktycznie. Ja teraz dostałem parę prezentów na trasie.
Co dostałeś?
Dostałem...
Dostałeś prezenty na trasie?
No, ale też tym... To będzie bardzo krnąbrny apel, który teraz wywołam, bo dostałem super prezenty i za każdy naprawdę jestem wdzięczny. I dostałem paprykarz szczeciński i dostałem mój ulubiony, czyli kalendarz z Attack on Titan. Super. Ale też dostaję za dużo czekolady. I po prostu ja staram się odchudzać i ludzie mi przynoszą czekoladę i mam takie...
To bierz gorzką. Będziesz mi przynosił. Lubisz gorzką czy nie?
Nie, no gorzką też chcę i to nie polega na tym, że ludzie mi przynoszą czekoladę i ja mówię gorzką.
Ja rozumiem, ale teraz tak mówisz.
Tak, nie.
Teraz tak mówisz. Nie, więc...
Ja bym chyba chciał po prostu, bardzo źle to zabrzmi, ale przestańcie mi przynosić czekolady, słyszycie?
Jak to się stało, że dostajesz prezenty? W sensie gdzieś powiedziałeś o tym?
Nie, a ty nigdy nie dostajesz, czy co?
Bardzo rzadko czasem coś dostanę, a to zazwyczaj od takich też osób, które się gdzieś tam już kojarzymy z któregoś występu, jakiegoś tam...
No to chyba podobnie u mnie, no. Tylko...
Czyli ile tego dostajesz?
Codziennie? Nie codziennie, żartuję. No myślę, że w tym ostatnim miałem takie z 8 dni z rzędu i rzeczywiście chyba z 2-3 razy dostałem jakiś prezent.
Czy ja mówię o swojej widowni, że jest super i że ją lubię? Daj spokój. No,
dostałem też łyżkę na buty. Pamiętasz, tobie dałem? No, czy miałem tobie dać?
Nie.
Dostałem dwie łyżki na buty i miałem...
Miałeś mi dać... Ale teraz się wysprzegliłeś, stary. To ile tych czekolad jest dla mnie?
Poczekaj, dostałeś ode mnie ten samochód, kluczyki do samochodu.
No właśnie, być może to są w ogóle wahaniowe prezenty i ja nic nie dostaję od ciebie.
Nie, wprost jest powiedziane, tylko Abelardowi nie mów. O kurde, sorry, przepraszam.
Sorry. Dobra. A ty nie grałeś nigdy w taką grę?
Ja mam bardziej skojarzenie, że się grało... U mnie to była książka, seria Goosebumps po angielsku i to był bardziej takie horrorowe, ale dokładnie na tym samym oparte.
A czasu? Że cofasz się w czasie i jesteś tam w różnych takich ważnych momentach historii?
Król
Artur, no akurat to tam to nie, może nie spełnia tej definicji, ale w czasach króla Artura, albo na przykład w Egipcie, albo coś. Jezu, to takie też, no.
Mogłeś podróżować, nie ruszając się z domu.
Tak, to jak z każdą książką na przykład. No.
Jest, dzień dobry, dziękuję.
Kurczę, to fajnie było po naszym ostatnim, czy po jakimś tam poprzednim podcaście, jak pokazywałem ci te szpulki, wiesz, te filmy z tych bajek.
Tak, no.
Mnóstwo komentarzy, że kurczę, jakim cudem do tego nie widziałeś w ogóle, że dużo ludzi też kojarzy, o co mi chodziło. Więc się ucieszyłem, bo bałem się, że jestem już tak stary, tak stary, że jeszcze jak ja chodziłem do kina, to facet grał na pianinie obok.
Boże. Nie, myślę, że możesz się czuć młody duchem. To jest dowód na to. Spokojnie.
Czuję się młody duchem, ale faktycznie myślę sobie, że...
Gdybyś miał centralnie, jeżeli mówimy o gościu, którego mieliśmy, kucharza,
no?
Jest jakiś wymarzony... Czy myślisz, że są jakieś profesje, z którymi byś chciał przeprowadzić wywiad?
Nie wiem. Nie umiem tego tak chyba teraz. A ty już masz? Bo ty już widzę, że masz.
Nie. Powiem ci, że trochę... bo my zaprosiliśmy Jacka, kucharza z Fino. I też gdzieś, jak myśleliśmy o tym, jaki byłby następny gość, to wpadłem na podcast bardzo znanego amerykańskiego komika, który sobie zaraz przypomnę, jak będę mówił, który właśnie przeprowadza wywiady...
Mega gay. To ja pamiętam, jak wtedy szukałeś nazwiska. Ja nie będę już żadnej się opowiadał historii teraz, bo ty dokładnie nagle wtedy przerwiesz tym.
John Tosh. Tak się nazywa ten komik. Tosh Show. John Tosh ma na imię.
Tosh Show, czy...
Nie, bo on miał Tosh Show, I teraz ma Tosh Show podcast.
Tosh Show.
Tak,
no. No.
I on przeprowadza wywiady właśnie, na przykład ten, który przesłuchałem, to był z ginekolog jego żony. Nie?
Co ty gadasz?
Tak, jest bardzo zabawny. I jest właśnie cały jego mek, że on zaprasza najczęściej osoby niepubliczne. Więc to się trochę nam zbiegło z tym, co teraz. Widząc, jak śmiesznie on to potrafi robić, jak fajnie nam się gadało z tym kucharzem, to sobie zacząłem gdzieś pielęgnować to ziarno.
To jest super w ogóle. Tak. Bo to czasami właśnie takie rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. Po pierwsze, jak jesteśmy beznadziejni i jak mało wiemy o rzeczach, które nas otaczają, to wychodzi. A po drugie, to też jest chyba super, bo na pozór nic, nie? Gdzieś ktoś za drzwiami, a nagle się tam okazują, wiesz, cuda, nie?
I co więcej, wydaje mi się, że można znaleźć, tak jak się przygotujesz trochę do takiej rozmowy, tak naprawdę sobie pomyślisz, to trochę możesz w stosunku do każdego.
Tak.
Że na przykład ja sobie pomyślałem, że wiesz, kto by był ciekawym rozmówcą? Mechanik. Że chciałbym z mechanikiem porozmawiać i takie na zasadzie, czy wiesz, czy się zdarza, że po prostu...
Ale myślę, że musimy mieć kogoś, kto też... Gada. Jacek się nie bał, Jacek gadał. Chociaż się mówił, że się trochę stresował, ale...
Było urocze bardzo,
tak,
no.
Ale właśnie on, wiesz, mówił i się ten... A czasami może być rozmówca, kto robi... Aha. No tak, tak. Mhm.
Czyli musimy mieć...
Nie. I to jest, kurczę, i dwie godziny tam... To była taka sytuacja. I koniec.
No tak, no. Ale mechanik, ja bym miał dużo pytań do mechaników. Przede wszystkim chciałbym wiedzieć, jak często oszukują ludzi. Jak...
Ja kiedyś słyszałem jakąś historię, stare, to było niesamowite. Jak, teraz już tak opowiadam znowu, jak to ja opowiadam. Coś pamiętam trochę i tak dalej, ale...
Spokojnie, ja ci domyślę te fakty.
Wiem, ale to była sytuacja, w której ktoś szedł do gościa, który ustawiał gaz w aucie. Tam jest takie coś, tam, że się tam kręciło i on zawsze... robił tutaj, tu kręcił śrubokrętem, a tam coś kręcił jeszcze, wiesz, pod maską, w sensie pod silnikiem, coś tam wsadł rękę gdzieś, tu kręcił, tu robił coś i pamiętam, że chyba już nic nie pamiętam z tej historii, oprócz tego, że ktoś zapytał go już któryś raz, nie? Ale nie może pan mi powiedzieć właściwie, co pan tam kręci tą ręką tutaj? Ja mówi, nie, ja tylko tak wsadzam, bo jakby pan się dowiedział, że ja tylko tutaj tak kręcę, to by pan sam to mógł sobie zrobić. I to, stare, było tak piękne. Więc taką pół historię właśnie teraz. Ale przynajmniej śmiech był spoko, więc... No stary, kumasz, jaką robisz tę tajemnicę, że wsadzasz tylko rękę i...
Ja teraz mieliśmy na sali, kurde, jednego z najśmieszniejszych akustyków, jakich w życiu miałem. W sensie apogeum rozmowy.
No.
Jeszcze... My teraz gramy też przed występem muzyczkę z całego świata, nie? No i to była taka stara sala, gdzie nie było, trzeba było na pendrive'ie mieć, nie mieliśmy pendrive'u, nie dało się tego zrobić.
Taka stara sala, że na pendrive'ie?
No
z każdej sali, jak w której jestem, tak jest.
To przynosisz muzykę na pendrive'ie? A nie po prostu link do Spotify'a?
Właściwie kiedyś jeszcze jeździłem z zespołem, z trójką jazzmenów. To była tak stara sala.
Nie, na pendrive'ie już, kurde, większość laptopów nawet nie ma wejścia na USB. Tak czy inaczej?
No, jesteśmy w innym pokoleniu.
No właśnie.
Ja ostatnio przyniosłem taką płytę widlową. No dobra.
Jest jakaś tam komplikacja z muzyką, no nie jest to jakiś kluczowy element tego spektaklu, więc się pytam akustyka, to może pan może puścić jakąś tam muzykę, jaką pan lubi i tak dalej. Jaką pan muzykę lubi? Nie wiem, Beatlesów, rocka. Idealnie. To czy może pan puścić rocka, Beatlesów, puścić jakąkolwiek muzykę? Tak na mnie patrzymy. Muzyka? No tak, rozmawiamy o tym od 3 minut. W sensie, że od 3 minut się zgadka o muzyce. No tak, nie mam.
Co ty gadasz?
Tak, jest po prostu, jest jakiś
ale on to na poważnie zrobił? Czy
jest
to...
właśnie ta granica, gdzie on żartował, w którym momencie było poważnie. Tam było kilka takich momentów. Był wspaniały moment, gdzie tam jakiś głośnik trzeszczał. Nie? No i wiesz, no my tam jesteśmy i tak mówię... Znaczy ten strasznie ten głośnik trzeszczy, czy ja oszalałem, czy można coś z tym zrobić? I on, wiesz, tak się na mnie patrzy. W sensie, zróbmy tą scenkę tak.
No.
Tylko i wyłącznie się na mnie patrzysz.
Cały czas to robię, już 10 odcinków, no.
Mówię, ten trzeszczy, czy da się coś z tym zrobić? Czyli rozumiem, że już wszystko zrobiliśmy w tym, żeby... I nie masz żadnego innego motywu, żeby cokolwiek... Wie pan co, bo chyba to dalej trzeszczy, ale rzeczywiście, no już coraz ciszej, no. Okej, czyli rozumiem, że nie da się nic z tym zrobić. Ja mówię, no właśnie.
Ładnie.
Mnie tak pokonał, takim po prostu milczeniem.
Po prostu ciszą.
I tyle.
Ale on to robił świadomie, że tak żartował, czy? No bo to też jest
znowu
wielkie.
Jest taka,
to...
Była taka granica tak, tego, tak, on tak. Był starszym facetem, gdzie stary w pewnym momencie... W momencie my tam mówimy, dobra, to z tymi światłami to zrobić tak, żeby, załóżmy, w sensie, zgaśmy je 30 sekund po tym, jak zejdę, czy tam wejdę, czy cokolwiek, nie? tego nie ogarnę. Mówię, nie, no to po prostu 30 sekund to, nie wiem, ja mogę pomachać. Nie, nie, to wy to musicie zrobić. Mówię takie, co, w sensie, was jest trzech, chodź, ja cię nauczę. I finalnie stary chyba Kubuś na światłach i akustyce, bo on po prostu miał taki trochę
stosunek. Ja chyba bym chciał wiedzieć, może później powiedzieć, gdzie to było i...
Tylko kurde, nie chcę go... Bo widzę historię, którą opowiedziałem i która brzmi jakby to był... No nie był to najlepszy akustyk świata, też mogę przyznać, ale też nie był tak zły, jak go przedstawiam. W sensie, że to było śmieszne, że to był jakiś urok w tym był. No i rzeczywiście to była taka stara sala, stary akustyk, on nie do końca słyszał. Wiesz, nauczył obsługiwać, występ się udał i wszystko było okej finalnie, ale po prostu...
Kiedyś miałem taką sytuację, że chciałem odsłuch, nie? Przepraszam, raz. O, można byłoby trochę głośniej odsłuch, bo przydałoby się głośniej, żeby było o, dobra, jest fajnie. I dopiero słyszę, że on tutaj stoi, jakby wiesz, coś jeszcze podłączał, więc on jeszcze nawet nie dotarł tam, a ja już zrobiłem jest okej. I on mówi, ja jestem tutaj, ja... Aha, no to możliwe, że ja gdzieś źle stałem.
To jest mój największy koszmar w ogóle. Bo mi też, ja mam o to, że mi słoń na ucho nadepnął. Ja też czasem sprawdzam, nie?
No.
I tak nie wiem, czy ktoś coś zmienia, no czy właśnie, nie. Czy ja się przyzwyczajam do tego, teraz jest okej.
No to tak.
I ja teraz mam mój wytrych, to jest, ja zawsze mówię, zdejmijmy trochę gaina, dobra? Trochę gaina zdejmijmy. Nie mam pojęcia, co to jest gain. Nie mam pojęcia, co... Gaina zdejmijmy i się nauczyłem już takich rzeczy. I nie mam pojęcia, co się zmienia. Więcej dołów i trochę ze środka, dobra?
A, no tak. I to brzmi profesjonalnie no, wtedy.
Tak, ale tak. I realnie czasem myślę, że nikogo tam nie ma. Dobra, wiesz co, to poprzednie ustawienie było dobre.
Ale to byliśmy teraz też właśnie w tym Balborku i to było piękne, bo wchodzimy, właściciel profesjonalnie, wszystko próba, cyk, robimy tu światła, dźwięk, no wszystko super, tak. Hansko, mówi spokojnie, jestem DJ-em od tylu i tylu lat, bardzo sympatycznie, wszystko super. Wchodzi, próba zrobiona perfekcyjnie, naprawdę petarda, wchodzi Śliwa na scenę, ej siemanko, wszystkie światła zaczynają jeździć i wiesz, możesz się przygotować, możesz zrobić po prostu jakieś zwarcie, jakaś sytuacja taka, za chwilę to było opanowane i spoko, ale ten tak. Moment, w którym wiesz, wchodzisz, masz wszystko przećwiczone, wszystko spokojnie, stary, to, no to są sytuacje, których nie przewidzisz.
Miałeś jakąś, masz jakąś fajną anegdotę z jakiejśkolwiek próby, albo właśnie z akustykami czy coś, w sensie jak już otworzyliśmy ten dworek?
No właśnie... Wiesz co, nie wiem, chyba nie. Właściwie to wszystko się dzieje. Ja powiem ci, że ja byłem zaskoczony tym, jak chyba Olka Szczęśniak opowiadała dużo o jej przygodach w ogóle.
Z akustykami?
Tak, i to jest w ogóle ciekawe, że my jako faceci w ogóle takich, albo nie wiem, nie mamy tych historii, albo w ogóle jakoś niesamowite, że jest jakiś taki...
To jest generalnie
to, że czasami tam jak Krzysztof Kasparek z nią jeździł w trasę, na przykład na support, to oni z nim gadali, nie? Że takie, co to w ogóle za podejście jest? I fajnie, bo jak nie masz tego problemu, bo jesteś facetem, to jest absurdalne. Wydaje się, że w tych czasach już to w ogóle nie powinno funkcjonować.
Ale, to, co
ale pamiętam, no, że jak na przykład kiedyś gościu robił remont tam w takim mieszkanku jednym i gadał, chciał ze mną się dowiedzieć, nie? Ode mnie, tam taki tam pokoik i co tu będziemy robić? Ja mówię, że ja nie wiem, ja tu kawę mogę panu zrobić, musi pan gadać z moją żoną. I on patrzy na moją żonę, mówi, dobra, to co tu będziemy robić? I znowu na mnie. Jakby, że on nie był w stanie zapytać się kobiety, w takie, nie wiesz. I on znowu na mnie. Ja mówię, proszę pana, ja naprawdę, kawa, herbata, ja nie znam się, nie umiem, nie wiem. Nie? Moja żona ma pomysł, wizję i wie, i zna się. I to jest jakby...
Dobra wizja żona. No i tutaj ustawimy 40 centymetrów obok tą odpowiednią cegłę, którą już przygotowała. Co ona powiedziała?
Tak, dokładnie, stary. I wiesz, i teraz wydaje mi się, że w pewnym momencie, jeżeli to jest takie... Jedna sytuacja z panem majstrem, który tam da coś tam, bo to taka mała rzecz, więc dobra, olać, ale jak to się dzieje nagminnie, regularnie i nie traktują cię na poważnie tylko z takiego względu, no to to jest jakiś, wiesz...
No tak, no.
Masakra, nie?
Tak.
Ale tak chyba nie, żeby mi się coś takiego kojarzyło.
Z drugiej strony, gdybym tak, w sensie wiem, że już teraz mamy już pewną cechę, ale że ja bym sobie pomyślał, że gdybym był akustykiem, siedzisz na tej sali i przychodzi dziewczyna, to ja bym fajnie dziewczyny się pytał, tak żeby po prostu, wiesz, no nie tyle co poderwać dziewczynę, ale wiesz, porozmawiać z dziewczyną.
Znaczy ja w ogóle nie rozumiem, jaki tu jest, ja totalnie nie jestem w stanie zrozumieć jakiegokolwiek tego, nie wiem, kłopotu, czy nie wiem nawet jak to wytłumaczyć. To jest dla mnie tak absurdalne, że nagle nie traktujesz tej osoby poważnie z takiego względu, że stary, jesteśmy w XIII wieku, czy co? Zresztą tak jak, wiesz, do mojej córki, chłopaki w klasie tam, że o, dziewczyny, to mnie coś tam a propos piłki dożdy i tam tak dalej. Nie? Ja sobie myślę, kurde, jakby drużyna piłkarska Barcelony, wiesz, kobieca, wyszła z nimi na boisko, to by po prostu, to byłaby taka lekcja.
To też nie wiem, czy akurat najlepszy przykład wybrałeś.
Czemu?
Bo to jest taki stary, w sumie to jest do zweryfikowania, bo już to kilka razy powtórzyłem, ale nie, chyba tak naprawdę było, że jak grała reprezentacja Australii kobieca z chłopakami U15,
no,
to chłopaki U15 tam wygrali 20-0. Że to jakby akurat w piłce nożnej to...
Co ty grałeś?
Tak, no niestety tam...
Możemy to sprawdzić?
I później...
O kurde, to, tak, było, no. To by było, jak ja bym zorganizował to, żeby dać lekcję życia. Tak. I stary, masz takie...
O cholera, macie rację, dziewczyny nie znają się na akustyce. Kurde. O Jezus.
Nie, ale to jest to dla mnie bardzo ciekawe w ogóle i takie...
A propos piłki nożnej, ja byłem teraz na meczu Chelsea, więc...
Już byłeś?
No tak.
To było teraz?
Tak, no w zeszły weekend.
No i opowiadałeś o tym wcześniej, no i co?
3-0 było, Chelsea w gazie, dla nas, dla Chelsea. I co najśmieszniejsze, stary, jak wygrywamy to razem, jak przegrywamy to oni.
Klasyka.
No jasne, że tak. Ale najśmieszniejszy motyw to, że mieliśmy zakład, postawiliśmy, nie? W sensie byłem z Kalbarem, Dominikiem. I... No tak po prostu, żeby wiesz, jeszcze sobie tam emocji dodać, to żeśmy zrobili zakład tam za 100 zeta, ale kurs był 1 do 15 i było, że Chelsea wygra, Palmer strzeli i będzie mniej niż 8 rzutów rożnych. Nie? No i tam Chelsea w miarę
szybko... Możesz sobie ustawić, że może być mniej niż...
Wszystko możesz ustawić.
Co ty gadasz?
Tak, no, a był dobry kurs na mniej niż 8 rzutów rożnych, co nawet nie wiem jak często jest mniej czy więcej, ale tak mi się spodobało to, że będzie mniej niż 8. No i Chelsea wygrywa w miarę szybko, ale Palmer tak, no jest w meczu, ale wiesz, no jakoś tak i strzela bramkę trzecią w 80 minucie i mamy takie, o kurde, ty stary, chyba patrzymy się na rzuty rożne, 6, nie? Czyli wiesz, jeszcze 2 nam zostały i nagle ostatnie 10 minut, całe nasze kibicowanie polega na tym, graj do środka, jak strzelaj to w trybuny, nie strzelaj na światło.
No i co?
No i wygraliśmy, mówię tak, ale rzuty rożne, jeden poleciał, mieliśmy jeden zapasowy i poleciał, bo to zawsze najgorzej, jak masz jeden rzut rożny, bo one często prowadzą do kilku.
Tak, tak, tak.
Więc jak nagle, wiesz, wszedł jeden rzut rożny, kurwa, maś, teraz się posypią, nie?
Wow.
Na szczęście wybili. Tak, i wygraliśmy. No.
A
tak.
Jaki to był kurs?
100 i wygraliśmy ponad 1000. Tak. No,
co ty gadasz?
Tak, tak. No.
Ale funtów?
Nie, złotówkach, niestety.
I oni do ciebie z tym what is it? A ty tam złotówki.
I'm rich, baby. Co mogę sobie kupić? Wodę. Za to w Anglii wodę można powiedzieć. W ogóle nic nie jest warte, no. Nie, i poszliśmy do sklepiku Chelsea, ja sobie kupiłem nową koszuleczkę i zobaczyłem, co możesz kupić w sklepiku Chelsea. To są absolutnie szalone... To...
Mój sutek. Ja też byłem przecież do meczu Chelsea. Czekaj, kurde, bo coś tutaj zmiękło. Dobra.
Tak,
przepraszam, no. Chyba po prostu z nienawiści do twojego tego, że byłeś na meczu.
Ja czuję, że to była reakcja na moją opowieść po prostu.
Ty, no dobra, a tu dużo chodziłeś na mecze? Tak na żywo?
Wiesz co, to był któryś piąty, może mój mecz Chelsea. Ja dużo na reprezentacji chodziłem, często jeździłem na te turnieje, takie Euro, Mistrzostwa Świata i tak dalej, no. Ale na Chelsea nie będę chciał jeszcze raz w tym sezonie pojechać. Więc nie, super. Fajnie pokibicować i później wejść do tego sklepiku, stary, gdzie masz wszystko Chelsea. I masz takie, że naprawdę gdyby był atak zombiaków, to tam możesz, wiesz, to masz czekoladę Chelsea, plastry Chelsea, masz kurde, wiesz, pomijam wszelkiego rodzaju ciuchy.
Czekoladę Chelsea?
Tak, no kupię.
Wiecie teraz, co kupować Piotrkowi. Czekoladę Chelsea. O, zróbmy tak, słuchajcie. Czekolada Chelsea, pewnie to ile? Z 2000 funtów?
Tak.
Czy tam czegoś. I tego nie odmówisz. No bo wiadomo, czekoladę Chelsea nie odmówisz. No, zwykłe czekolady byś nie odmówił.
Ale na szczęście bym nie odmówił, albo mógł jej nie zjeść, tylko powiesić na ścianie, nie?
Wie, coś mi się tu odkręciło, bo co, nie wiem. Dobra, trzymam. Jest okej. Okay,
zrobię?
No. Ej, yo. Co u ciebie? Witam serdecznie w naszym radiu. Nie wiem, jaki właśnie. Trochę mnie to wybiło, ale nic to. Dobrze, ja też byłem parę razy na reprezentacji. Byłem stary za czasów jeszcze Smolarka i Krzynówka.
O, stare dobre czasy, co?
Grali z Portugalią i grali... No, ale co, kurczę.
Nie, mówię stare dobre czasy, kiedy nic nie wygrywaliśmy.
No. Ale teraz co wygraliśmy ostatnio? Spadek do B chyba, tak? Do dywizji.
Stary, to jak wszyscy wieszają psy na tej reprezentacji na zasadzie, nic nie grają,
Tak gadasz, bo to są ludzie, którzy siedzieli na twojej widowni. No. I głupio by było teraz ich obgadywać.
Nie, ja po prostu myślę, że my nie pamiętamy czasów, kiedy odpadnięcie z Mistrzostw Świata, co teraz, wiesz, odpadamy, co jest trochę żenujące, często gramy trzeci mecz o honor, co jest takie, przynajmniej zagrajmy trzy mecze, nie? Żeby ten trzeci nie było honor, no ale przynajmniej jesteśmy na tych Mistrzostwach Świata. Ja myślę, że jak Lewy odejdzie, to nie będzie tak oczywiste, jak jest teraz.
Ale już teraz jakiś młody się tam pojawił, a jak się podobno gra, w jakiś artykuł o nim. I mówią, że to będzie super gwiazda, więc... Przepraszam, młody człowieku, że nie pamiętam, ale po prostu tylko widziałem cię w koszulce.
Czy nie przeczytałeś gazety 10 lat temu o Arkadiuszu Miliku? Bo ta jego kariera wcale nie poszła tak do przodu. Nie bywa, jak się miał taki dobry...
A jest coś takiego w ogóle, nie? Że faktycznie jak widzisz sobie, wydaje ci się, że ktoś będzie ultra gwiazdą i potem dużo rzeczy się składa, że...
No jasne, że tak. No. W sensie to, jak niedoceniane jest w ogóle Lewy. I to tak mówię, to, że Lewy nie jest absolutnie Bogiem w Polsce i że są ludzie, którzy na przykład, nasza reprezentacja gra lepiej bez Lewego, Lewy wcale nie jest taki dobry, no jest po prostu ci ludzie...
No to chciałem pogadać, słuchaj.
No ale myślę, że to nawet, ja wiem, że ty za bardzo piłki nożnej nie śledzisz, nie, w sensie, ale Lewy jako instytucja, jako kurde piłkarz, który przez 15 lat jest prawdopodobnie najlepszym napastnikiem na świecie, jeżeli chodzi o taką klasyczną dziewiątkę, chodzi mi o taki klasyczny napastnik, no to mówimy o w rankingu najlepszych na świecie przez 15 lat, nie? A w Polsce i tak jest takie... No tak, dokładnie. Tak, no.
No i fajnie, Lewy, ale czas już się...
No. Tak, czas tak, się pożegnać z piłką, no.
No to ci mam powiedzieć, no chyba tak... Ja nie wiem, ja chyba jestem za mało w tym wszystkim emocjonalnie i nieemocjonalnie, żeby się jakoś tak tym bardzo mocno... Oczywiście jak byłem na reprezentacji, to zawsze łezka, hymn, szaliki i tak dalej, bo to takie było. A potem w telefon.
I bicie
tam nie każą wsadzać w kopertę.
Ciekawe, czy są piłkarze, którzy się tak wkurzają, nie? Na widowni, że... Weź odłóż telefon, stary, ja tu gram w piłkę.
Ale to ja mam takie jedno opowiadanie w tym swoim zbiorku. Właśnie takie dokładnie. I zawsze zastanawiałem się, co mogę z tym zrobić. No i najfajniejszą formą na tę opowiastkę właśnie było opowiadanie, bo tam jak piszesz, to możesz wymyślić wszystko, no nie? No. I budżet jest nieważny, ale kiedyś chciałem zrobić taki, ale właśnie trochę sketch, trochę taką historię o tym, jak to biega sobie. No to, dobra, no to zdradzę trochę tego opowiadania, bo to jest takie opowiadanie, jak jest sobie typ, który krzyczy z trybuny tam, jak grasz frajerze, tam czy coś takiego, tam się jakoś tak zaczyna, jak grasz frajerze, bo co ty tam? I to się wydarza w momencie, w którym akurat cały stadion zamilkł, bo coś tam, nie? Po prostu to się nigdy nie zdarza, ale to jest taki moment, w którym nikt nic nie powiedział. Więc on biegnie, gra i słuchać, i odwraca się i widzi typa tak oko w oko, nie? I to jest taki zwykły pan, wiesz, taki z brzuszkiem łysawy i tak dalej. I on, tak? No to chodź, nie? No i nagle jakby to jest nierealne, ale on schodzi na dół, wciska się w koszulkę tego i on wybiega jakby ten... I jest teraz dopiero, jak widzi, ile tysięcy ludzi patrzy, wiesz, on jest to wielkie boisko, oni tam biegają dużo razy i on jeden z tym brzuchem taki, wiesz, tak, zadyszany tu kolkę, od razu pierwszy co to do trenera, że zmiana ten, dawaj, kurwa, i zaczyna
jak
się,
krasz,
i jakby samo to pokazanie, jak taki zwykły człowiek z brzuszkiem, wiesz, i idzie i tam na to wielkie, ja pamiętam, jak my zaczęliśmy grać, graliśmy w tym meczu komicy, raperzy, ale wcześniej jeszcze graliśmy z kabaretem, jakby jeździłem, to w Mrągowie był taki mecz chyba radni, czy tam jacyś, radni chyba miasta Mrągowa i kabareciarze. I ja tam też miałem okazję chyba nawet raz tam wbiec na chwilę czy coś, nie? To stary, nagle jak kopiesz tą piłę z całej petary, to tak tyk, się przesuwa o kilkanaście metrów. I nawet jak te orliki są czy coś, to są tak inne wymiary i tak inna, wiesz, że... Nagle biegiesz i w tym meczu piłkarskim, jak widzę, jak są fragmenty przecież na YouTubie, jak gramy z raperami, to stary, co tam, jaką
jak to
masz zadychę,
idzie, tak.
To jest taki dramat. I tam chyba pamiętam, że ktoś, kto się ocierał o jakieś granie w piłkę takie regularne, nie? To już wyglądał 100 razy lepiej niż ci wszyscy, którzy tam kopnęli symbolicznie, a i tak on był kimś tam, wiesz, no, jakiś w ogóle, nawet nie rezerwy trzeciej ligi, tylko to był... I nagle się okazuje, że ktoś z pierwszej ligi to są rozpierdalacze po prostu gdzieś, wiesz, w jakichś takich ligach.
Z drugiej strony, nie wiem, czy kojarzysz ten mem, jest mój ulubiony mem wszechczasów, nie? Czyli że to jest zawsze powtarzalne w tym samym schemacie, nie? Czyli że masz jakiegoś, wiesz, najlepszego piłkarza i właśnie dochodzi do niego piłka i ma strzał na pustą bramkę, przecięcie. Jest taki hiszpański kibic, który w swoim domu komentuje i właśnie ma taką dwuminutową wiązankę.
A tak.
Tak, że tam masz najnowsze korki, masz koszulkę, kurde, spałeś w najlepszym hotelu, masz masażystę, masz buty skrojone idealnie na twoją miarę, zarabiasz 100 tysięcy tygodniowo, masz dietetyka idealnie dostosowanego, wymasowali ci łydkę, całe życie grasz piłkę, wczoraj ruchałeś najładniejszą babę, jaka tylko była, przynieśli ci krewetki, wyspałeś się dobrze, wszystko po to, żebyś teraz, kurwa, i później nie strzela.
Tak. To jest bardzo ładne, no. Więc, no wiem, ale z drugiej strony, jak oni tak ze sobą biegają, to nie widzisz tak naprawdę, jaki to jest level, dopóki nie stanie przy nim koleś i jak on cię nie jakby jednym kiwkiem, wiesz.
Tak, no i ta dynamika zwrotu,
masz,
tak.
O,
no.
Dobra. To tak samo trochę jak to nasze gadanie się wydaje takie, że dobra, każdy wchodzi, potem widzę, jak ty wchodzi do sceny, do zdjęcia i robi, Jezu, ale tu świeci, ale tu razi. O, ja tak nie wiem, tu nic nie widać. To jest spoko, no. O, gee.
Ale Robert, możemy skończyć tym miłym akcentem. Jest godzina 10.
A, jeszcze, ale przepraszam, no. Bo mieliśmy pytania jakieś.
Mamy jakieś pytania?
Jezu, no właśnie. A, wiedziałem, że coś mamy i zapomniałem.
Poczekaj.
Ja chciałem, tak, kurde, blaszka.
Mam je.
To dajesz.
Pytanie do Abelarda. Czy będziesz grał w Mławie? Jak miałeś występ, impreza nie była dobrze nagłośniona i o tym, że byłeś, dowiedziałem się dopiero z tego podcastu. Ja myślałem, że nie była dobrze nagłośniona, że akustyk coś zepsuł.
Jeszcze raz muszę poprawić. Tak, no nie będę chyba już na razie grał w Mławie, bo była jakby... Okazuje się, że tak się nagłośniła, że się sprzedała cała, więc ona była całkiem nieźle chyba nagłośniona. Albo ludzie się dowiedzieli po prostu, więc ja rozumiem, ale to nie jest, nie mam teraz możliwości, żebym się jakoś znowu w Mławie za szybko pojawił, bo jeszcze nie wyruszyłem do zdecydowanej większości miast w Polsce.
Tu jest pytanie, czy Abelard obejrzał special, bardzo mi się podoba, Jamesa Costersa. Czy podziela imię, opinię Piotrka?
Kurczę, nie
James
zdążyłem.
A. Custer,
tak,
no?
Ale James, czy ty widziałeś jego nowy materiał?
Ten Heckler's Welcome.
No.
Widziałeś, co się stało na Hebo? Ja myślałem, że po prostu rzucę... Pierwszy raz miałem coś takiego, że się tak wkur...
Spokojnie.
Spokojnie, sorry, wow. Przepraszam. No. Wow.
Może teraz zakończmy ten odcinek, bo...
Nie. Ale mnie wkurwiłem. No. Był motyw, że wyszedł na Hebo nowy James A. Custer, Heckler's Welcome. Bardzo ciekawy koncept, gdzie hecklerzy właśnie... mają prawo głosu i to wszystko. Ja stary odpaliłem sobie taki zmęczony... O 21 w dzień premiery, klikam i jest lektor. I mam takie, to jest po prostu lektor się włączył automatycznie i nie mogę przełączyć na język angielski. Jest jedyne ustawienie na Hubo, żeby obejrzeć Jamesa Custera z polskim lektorem. Oglądasz stand-up z polskim lektorem.
No wiem, bo ja tak poprosiłem, żeby tak zrobili, bo ja...
To ty byłeś?
Nie, żartuję. No. To już można normalnie oglądać.
Już można normalnie, no, w sensie z jego angielskim. No ja to w dzień premiery można było tylko z polskim lektorem i po prostu myślałem, że to jest, że no nie, przez 3 godziny chodziłem w salonie i robiłem ten sam dźwięk co teraz.
To show!
Tak.
Rozumiem. No to nie. To
a ty obejrzałeś ten nowy z Heckler's Welcome?
Zacząłem oglądać, no.
I co, ciekawe?
Byłem bardzo zmęczony. I to było bardzo późno, bo bardzo chciałem obejrzeć, ale potem pomyślałem, że to źle zrobi na mój odbiór, jeżeli będę oglądał na takim zmęczeniu.
Ale obejrzałeś repertuar, nie? Te 4 na Netflixie.
Właśnie jeszcze nie. Miałem 2 najgorsze, najbardziej, może nie najgorsze, ale bardzo intensywne tygodnie teraz i po prostu, ale obejrzę na pewno.
Zrób to z chłopakami na trasie. W sensie z...
Bo... Chłopaki to znają, bo widzieli to.
Jestem przekonany, że jeżeli obejrzą to jeszcze raz, nie będą tego żałowali. W sensie, że to nie jest jeden z tych takich specjali, gdzie obejrzysz go raz i później, wszystko kumam, wszystko jest przewidywalne, tylko odkryjesz nowe rzeczy w tym.
Dobra. No to na pewno sobie obejrzymy, albo...
I jeszcze ci dodam, że chyba lepiej jest obejrzeć pierw te 4 i dopiero później. One się nie łączą ze sobą, ale trochę widzisz ewolucję tego artysty poprzez te 4, później jest jeden spaghetti, tam bolognese, coś tam i dopiero...
A spaghetti bolognese gdzie jest?
On jest do niego na stronie do osiągnięcia. Aha, tak, no.
A to jest, co się załamało, co nie? Bo gdyby to było gdzieś na torrentach. Dobrze. A czy mamy, poczekaj, coś jeszcze mamy?
Jest pytanie.
Bo to pytania zadawali nam nasi patroni. Jeżeli macie ochotę być naszymi patronami, to zapraszamy na Patronite'a. Tak można zrobić, co nie? Ale nie trzeba też. Można też tak sobie oglądać. Ale wtedy nie zadajecie nam pytań, chyba że dopiero na live'ie. A live był 2 tygodnie temu. Tak tylko mówię. No i co?
Nie, nic. Po prostu cieszę się, że reklamujesz coś tak sam z siebie.
Nasz podcast.
No, nasz podcast.
Tego,
no, tak
ty nie robisz.
No, ja czuję, że ja zaczynam na ciebie
oddziaływać. Ja reklamuję nasz podcast w naszym podcaście.
Ja się boję cokolwiek przy tobie mówić o naszym podcaście.
To nie mów przy mnie, tylko mów to zawsze przy kimś innym.
To ja...
Na tym polega reklamowanie.
Słuchajcie, ja robię taki podcast, ale nie wiem, czy Abelard mi wam pozwoli mówić.
Tak, bo to jest bardzo tajny podcast.
Pytanie. To ja też zapytam. Choć rozmawiałem o tym z panem Abelardem, ale to tak pytanie w ogóle, a nie konkretne wydarzenie. Czy kiedyś któryś z was brał udział w grze LARP, która idzie krok dalej niż RPG i tam na przykład jesteś w roli, w kostiumie i wybranym do tego miejscu, na przykład w zamku przez 24 godziny i więcej. Jakbyście się zapatrywali na taką zabawę, na przykład w klimacie fantasy, czyli że wchodzisz jakby do zamku przebrany i...
A ty? Co myślisz?
Ja bardzo lubię, w sensie nie chcę...
Zamki powiedzieć... przebrania...
No, że lubię to, jeżeli wszyscy jesteśmy zaangażowani, lubię imprezy, gdzie się ludzie przebierają. Nie? I nie lubię ludzi, którzy...
Tyle mam do powiedzenia na tym temacie.
Ja się czuję, to jest... się czuję jak ta kobieta, która się patrzy na mężczyznę, to co, jesteś gotowy?
Ale to mnie tak rozbawi od razu, bo ja czułem pół kątem, tak, czułem pół kątem, to jest dopiero, ale jak on tak mówię, leci dalej, leci dalej. Ale piękne to było.
Lubię imprezy, gdzie wszyscy są przebrani. W sensie to jest, nadaje klimat całemu wydarzeniu.
Rozumiem.
Więc mógłbym wejść na imprezę, gdzie jest motyw przebrania, jakiś przygód i tak dalej.
Mi to brzmi ciekawie, ale ja nie... To jest kwestia po prostu znowu kwestia czasu chyba. To jest kluczowa kwestia.
No,
ale
24 godziny znowu, jest
proszę, no właśnie, no. To też jest to, że może być bardzo trudne, bo jak idziesz do escape roomu albo... No ale no, teraz mi się skojarzy po prostu escape room, no to idziesz tam na godzinę, półtorej i tyle, a tak to... To jest duża inwestycja czasowa i nie wiem, czy mnie na nią stać.
Ostatnie pytanie?
Dajesz.
Jest takie, szybko tak po prostu dochodzę do treści, żeby to ten... Człowiek pisze, że po prostu mamy dużo doświadczenia w polskiej scenie i tutaj wypisał 4 teksty i czy jesteś w stanie, czy rozpoznajecie bez szukania, kto dane hasło mógł powiedzieć?
No.
Tylko nie ma odpowiedzi, więc wiele ryb. Widziałem wiele ryb. Może to być ja.
Tak? Miałeś tak?
Miałem kiedyś taki żart o wielorybie, że to jedna ryba, a niewiele ryb.
No to spoko, no to mogło być twoje, no.
Niespodziewany żart o pedofilii.
Nie.
No to jest but. No but.
A but to ja miałem w tym, chyba w Proteusie. Miałem, moja córka jak robiła. But to jest but. Tylko o tym gadała, to było tak, to i pierwsze zło, no.
Oraz jak łabędzie.
A ty? Nie, ja nie pamiętam swoich rzeczy właściwie, no. A co dopiero czyjś, to...
Ta.
Teraz się okaże, że to były tylko nasze. No właśnie. A my siedzimy, nie? Tak. Nie wiem, stary, nie mam pojęcia.
Zero. Proszę państwa, tym miłym akcentem dziękujemy.
Który to był?
Tak, myślę, że wesoły 30. świąt. Myślę, że możemy powiedzieć wesołych świąt, że to jakoś będzie...
Nie.
Tak, no. Trzeciwego nowego roku?
No chyba tak, no, moi drodzy. Tak, kurczę, no. Ale żeśmy sobie od maja po... nie pocelebrowali. Na szczęście przyniosłeś kwiaty, moi drodzy.
No. No i szampana mam tutaj.
Tak, więc to, wszystkiego najlepszego w nowym 2025 roku. Tak? Chyba tak. Nie wiem, w którym roku będą to oglądać. No to w każdym nowym roku.